Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Mo i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat aktualna, sytuacja w oświacie. Naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Witam serdecznie, kłaniam się, szczęść Boże wszystkim.
Panie ministrze, w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maria Telewizji Trwam po 18.15 mówiliśmy o tym, że pan ma pewne priorytety na ten rok, który rozpoczął się. Chce pan wskazał na konieczność szybkiego dokończenia reformy oświaty. Mówiliśmy też o reformie matury 2023, tego co należy zrobić w szkolnictwie wyższym, położenie nacisku na status zawodowy nauczyciela. No ale też większą część skupiliśmy na tej ustawie dotyczącej kuratorów. Niektórzy mówią, że no, można by nie tak małymi krokami, ale tak mocniej, tak docelowo podjąć kroki, żeby zmienić to w oświacie, co należałoby zmienić. Nie małymi krokami, ale raz, a porządnie. Czy to możliwe?
To wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzimy, jak oceniamy możliwość również realizacji tego rodzaju postulatów. Wydaje się, że te ostatnie 14 miesięcy, od kiedy jestem ministrem edukacji i nauki, to dość duży zakres zmian zarówno w edukacji, w oświacie, jak i w nauce i szkolnictwie wyższym. Rewolucja nigdy nie jest dobrą rzeczą. Lepiej zmieniać ewolucyjnie, choć konsekwentnie i skutecznie. Wydaje się, że tą drogą podążamy. Proszę zwrócić uwagę, że kierunków zmian jest mnóstwo podejmowanych w ciągu tych 14 miesięcy. Mówiliśmy przez chwilkę o pakiecie wolności akademickiej, który już na szczęście obowiązuje i który wprowadza pełną wolność na uczelniach. Wolność, która pod przykrywką wolności została w wielu miejscach eliminowana. Przykładem takie postępowania dyscyplinarne jak wobec pana profesora Nalaskowskiego, czy w Katowicach Nowym Śląskim, czy w wielu innych miejscach również u nas na Kulu. Bywały takie sytuacje. Teraz ta wolność na większą skalę funkcjonuje. Mamy dużą zmianę w punktacji czasopism po to, żeby docenić polskie, bardzo często z wielką tradycją, czasopisma naukowe, w których nasi naukowcy publikują swoje wyniki badań naukowych i to rzeczywiście daje lepszy obraz i pracy, i efektów pracy naukowców na poszczególnych uczelniach. Mamy korektę rozporządzenia ewaluacyjnego, żeby tak zacząć od tego szkolnictwa wyższego, które spowoduje bardziej sprawiedliwą i bardziej transparentną ocenę uczelni w ramach tej ewaluacji, którą kończymy. No ale w edukacji proszę zwrócić uwagę, że wypełniamy te luki, które do tej pory były, które nie były jeszcze usunięte także tą reformą, bardzo dobrą, znakomitą reformą pani minister Anny Zalewskiej, czyli przejściem z systemu 6+3+3 na 8+4, likwidacją gimnazjum. Już ta reforma spowodowała, że mamy inną siatkę godzin, więcej tych godzin, również historii, więcej możliwości nauczania historii najnowszej. No ale my chcemy to jeszcze bardziej uzupełnić, stąd wprowadzamy przedmiot historia i teraźniejszość, którego podstawy programowe opracowali wybitni historycy i który chcemy wprowadzić już od 1 września 2022 roku w pierwszej i drugiej klasie, na początku w pierwszej klasie szkoły, każdej szkoły ponadpodstawowej. W pierwszej klasie dlatego, że w ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych tej historii najnowszej, drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku, uczyli się już praktycznie, rzecz biorąc, tylko ci, którzy wybierali historię na egzaminie maturalnym, a to jest mniejszość naszej młodzieży. I to powodowało, że przytłaczająca większość młodzieży nie znała najnowszej historii Polski i mogła podlegać takim absurdalnym manipulacjom, jak na przykład słowa wypowiedziane przez, czy manipulacją, które dobrze obrazują słowa wypowiedziane przez jednego z redaktorów stacji TVN, który mówił, że gdyby nie komuniści po wojnie, to nie byłoby w Polsce elektryfikacji albo walki z analfabetyzmem. No, my wiemy, jak wyglądała Polska powojenna, jakich zbrodni dokonywano w epoce stalinizmu, jakich zbrodni dokonywano na żołnierzach niezłomnych, jakie były ruchy niepodległościowe, jaką rolę miał Kościół w tym wszystkim, jaka była rola kardynała Stefana Wyszyńskiego błogosławionego, Karola Wojtyły i tak dalej, i tak dalej. To wszystko łącznie ze stanem wojennym, to wszystko z powstaniem Solidarności, czy z 89 rokiem, czy później latami 90, no niezwykle zabiły mi w polskiej rzeczywistości, musi być przedmiotem nauczania w szkole. To jest już podjęte i natychmiast 1 września 2022 roku będzie wchodziło do szkół.
A proszę powiedzieć, bo przepraszam, tak wchodzę w zdanie, do 17 stycznia państwo postawili sobie, że konsultacje publiczne projektów, tak, będą trwały, jeżeli chodzi o ten nowy przedmiot. I co później?
I później te konsekwencje będą już ostatecznie ustalone podstawy programowe, będą odpowiednie akty prawne wydane, na podstawie których już wydawnictwa będą mogły przygotowywać podręczniki po to, żeby jeszcze przed wakacjami te podręczniki mogły się ukazać i 1 września 2022 roku, żeby ten przedmiot historia i teraźniejszość był już w siatce godzin. To strasznie niepokoi świat lewicowo-liberalny i lewacki, no bo prawda tych, którzy jednak bazują na kłamstwie i na manipulacji, a manipulacja jest największym wrogiem demokracji. Kłamstwo jest największym wrogiem demokracji, jak mówił Gustaw Zagrobelski, były szef Polskiego Sądu Konstytucyjnego. No jeśli my to kłamstwo likwidujemy, chcemy podawać prawdę, no to niepokoi ten świat lewicowo-liberalny. Więc szybko z tym przedmiotem wchodzimy po to, żeby wypełnić tę lukę, która powstała na przestrzeni ostatnich kilku dekad, czyli braku wiedzy najmłodszych pokoleń, młodzieży, wiedzy na temat drugiej połowy XX wieku i pierwszych lat XXI wieku, czyli historii najnowszej. A jeśli ktoś nie zna procesów historycznych, które bezpośrednio leżą u podstaw rzeczywistości, która nas dzisiaj otacza, no to podlega łatwej manipulacji. I tak łatwo można zmanipulować dzisiejszą młodzież, czego efekty mieliśmy na rozmaitych tak zwanych strajkach kobiet, w gruncie rzeczy strajkach niektórych i wulgarnych kobiet, czy też mieliśmy na przykładzie protestów dotyczących dzisiejszej rzeczywistości, a niekiedy rzeczywiście przechodzący w jakiś bardzo wulgarny sposób przedstawiania swoich opinii, poglądów, w ogóle sprzecznych z rzeczywistością zagłaszającą. Dalej, ta ustawa kuratoryjna, o której ojciec wspomniał i o której mówiliśmy przed 2 godzinami na antenie telewizji Trwam, no to jest kolejna rzecz. Widząc, że w niektórych miejscach, zwłaszcza w tych największych miastach, coraz częściej wprowadza się bocznymi drzwiami, pod przykrywką zaznajomienia tego z rodzicami, ale bez informowania szeroko opinii publicznej i zwłaszcza organy nadzoru pedagogicznego, czyli organu odpowiedzialnego za treści przekazywane dzieci i młodzieży w szkołach, czyli kuratora oświaty, wprowadza się organizacje pozarządowe, które niekiedy uczą treści demoralizujących dzieci i młodzież, tak zwanej edukacji seksualnej typu B, twardej, robiącej wodę z mózgu dzieciom i młodzieży, deformującej prawdziwy obraz człowieka, prawdziwą wizję człowieka. A pamiętajmy, że właśnie fałszywa wizja człowieka jest zawsze u podstaw wszelkich nieszczęść w Polsce i na świecie, i w Europie. Fałszywa wizja człowieka, patrzenie na człowieka z zupełnie innej perspektywy niż ta, która towarzyszy chrześcijaństwu na przykład. Postrzeganie człowieka jak, nie wiem, równego zwierzęciom, mówienie o jakimś swobodnym wyborze płci innej niż płeć biologiczna. To wszystko jest deformowanie wizji człowieka. Błąd antropologiczny, który leży u wszystkich nieszczęść, u podstaw wszelkich nieszczęść, które na świecie były i są. No i to się próbuje wprowadzać właśnie tego rodzaju zajęciami dodatkowymi, fakultatywnymi, niby za wiedzą Rady Rodziców, czyli za wiedzą niby wszystkich rodziców, a tak naprawdę tylko części, bardzo małej części rodziców, i próbuje się to aplikować najmłodszym pokoleniom. Stąd właśnie uprawnienie kuratora do tego, żeby również kuratorowi wszystkie organizacje pozarządowe, które tylko chcą nauczać w szkole, a mogą i są pożądane i chcemy, żeby one tam były, żeby przedstawiały do publicznej wiadomości materiały, które będą trafiały również do kuratora, po to, żeby wszyscy rodzice, a nie tylko wąska część rodziców, ci, co są w Radzie Rodziców, mogli się zapoznać też z tymi materiałami.
Czyli rozumiemy, że to wszyscy się muszą do tego dostosować, tak? I to są realne narzędzia, których do tej pory kurator nie miał.
Dokładnie. Kurator oświaty nie był informowany do tej pory o tym, co jest nauczane przez organizacje pozarządowe na tak zwanych zajęciach dodatkowych, fakultatywnych.
Czyli to zostało wprowadzone po to, żeby tak się nie działo, tak? Przeciwdziałanie
To zostało wprowadzone po to, żeby organ nadzoru pedagogicznego, czyli ten, który jest odpowiedzialny za treści przekazywane dzieciom i młodzieży w szkołach, żeby najpierw był informowany, czego takiego chce nauczyć taka czy inna organizacja pozarządowa. I w przytłaczającej większości nie będzie żadnego problemu, ale musi kurator mieć możliwość zareagowania wtedy, kiedy rodzice stwierdzą, że coś jest nie tak, że tego rodzaju treści my nie chcemy jednak w naszej szkole. Na przykład nie chcemy uczenia niemieckiej historii Śląska dzieci w polskich szkołach na Górnym Śląsku, gdzie nie ma mniejszości narodowej niemieckiej. No takie rzeczy też się incydentalnie zdarzają. Ale najgorsza jest właśnie ta ideologizacja, indoktrynacja i przedstawianie fałszywej wizji człowieka tej ideologii neomarksistowskiej poprzez tą edukację seksualną typu B, tą demoralizującą. A pamiętajmy jedną rzecz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązująca dziś nakłada na państwo i na jego organy, a takim organem jest również kurator oświaty, nakłada obowiązek ochrony dzieci przed demoralizacją. Więc tak naprawdę wprowadzenie tego przepisu, który daje możliwość zapoznania się kuratorowi wcześniej z materiałami, z których chcą organizacje pozarządowe przekazywać w szkole, to jest tak naprawdę wypełnienie tego obowiązku, czy możliwość wypełnienia tego obowiązku konstytucyjnego, czyli zapewnienia ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją. No i z tym mieliśmy niestety do czynienia w kilku miejscach, zwłaszcza w dużych miastach w Polsce. To jest na razie na niewielką skalę, ale po to, żeby to się rzeczywiście nie rozprzestrzeniało, no to kurator otrzymuje narzędzie do tego, żeby realnie wykonywać swoją rolę organu nadzoru pedagogicznego. Drugie narzędzie, jakie kurator otrzyma, no to możliwość reagowania na sytuację, w której ewentualnie, to się też zdarza w 1% przypadków, ale nie chcemy, żeby się to znowu rozszerzało, no reagowania na sytuację, w której dyrektor szkoły nie chciałby wykonywać zaleceń pokontrolnych organu nadzoru pedagogicznego. W takiej sytuacji będzie miał wyznaczony dyrektor dodatkowy termin na wykonanie takich zaleceń. Jeśli ponownie nie wykona tych zaleceń, czyli uporczywie będzie się od tych zaleceń, czy tych zaleceń nie będzie chciał wykonywać, no to wtedy będzie ten kurator mógł skutecznie wnioskować o odwołanie takiego dyrektora przez organ prowadzący. No przecież nikt z nas sobie nie wyobraża, że dyrektor szkoły, który by uporczywie i konsekwentnie nie chciał współpracować z kuratorem, miałby być dalej dyrektorem. To jest zupełnie oczywiste. Te dwie rzeczy strasznie wywołały zamieszanie wśród kogo? No wśród świata lewicowo-liberalnego, zwłaszcza lewackiego, zideologizowanego, któremu się wydawało, że może zrobić sobie pochód przez szkoły podstawowe i średnie, dokładnie tak samo, jak zrobił przez uczelnie, które trzeba było bronić przed zniewoleniem, właśnie pakietem wolności akademickiej, dokładnie tak samo, jak zrobili sobie przez instytucje kultury, których wystawia się na przykład dziady nie mające nic wspólnego z dziadami Adama Mickiewicza, no bo kompletnie deformującymi to wspaniałe dzieło naszego wieszcza narodowego.
To jest czyli mamy rzecz, rozumieć, że na przykład ten organ prowadzący, samorząd, no dostał po nosie, no bo jeżeli takie larum jest podnoszone, to tak jakby jemu się zabierało te kompetencje, czy on sobie jak gdyby sam dawał takie kompetencje, których nie miał?
Po pierwsze, zdecydowanym nadużyciem jest sformułowanie, że samorząd, dlatego że ogromna część samorządowców cieszy się z tego, co robimy dzisiaj, jeśli chodzi o kwestie organizacji pozarządowych.
Ja tylko mówię, jaki jest przekaz, mówi, bo gdziekolwiek się kliknie, to cały czas tylko nie wiadomo, jakie rady się jeszcze zbierały.
Ja też nie mam pretensji w żadnym wypadku do ojca, tylko mówię o pewnym fałszowaniu rzeczywistości właśnie w mediach głównego nurtu. Jak słyszę na przykład, że protestowali to nauczyciele tłumnie w poszczególnych miastach, no proszę Państwa, w Warszawie, przy Alei Szucha, przy Ministerstwie Edukacji Narodowej te tezy i postulaty przeciwko tak zwanemu Lex Czarnek przywieszało 30 kilku nauczycieli, czy tam nawet nie nauczycieli, tylko przedstawicieli prezydium ZNP, czy to są tłumne protesty, a mówi się nauczyciele protestują przeciwko Lex Czarnek, 30 kilku w Warszawie w centrum. Na tym całym proteście przed Sejmem była garstka niecałych 100 działaczy, związkowych zwłaszcza, których pan prezes Broniarz zechciał określić, jest nas blisko 100 osób reprezentujących 100 organizacji. No to nawet nie było tyle osób, co organizacji, które miały być tam reprezentowane. A mówi się wielkie protesty przeciwko Lex Czarnek, więc to jest takie też zniekształcanie rzeczywistości i manipulowanie obrazem, który jest zupełnie inny. I tak samo jest z samorządami. Samorządy nie protestują. Protestują prezydenci Warszawy, Gdańska, Poznania, czyli ci, którzy próbują rzeczywiście w ramach tego zdzielnikowania Polski, bo wiadomo, że Platforma Obywatelska ma taki program, żeby osłabić państwo i dać a większą autonomię zdecydowanie poszczególnym samorządom, tym wielkim, gdzie oni zarządzają miastami. Chcieliby oni wchodzić w rolę organu nadzoru pedagogicznego. A przypomnijmy, w szkole polskiej od dziesiątek lat jest system, w którym organ prowadzący, czyli samorząd, ma dbać o infrastrukturę szkolną, o budynki, o klasy, o dowóz dzieci, o warunki uczenia się dzieci. Natomiast organ nadzoru pedagogicznego, czyli kurator jako urzędnik państwowy, ma dbać o to, co jest dzieciom przekazywane we wszystkich szkołach. I teraz to, co zrobiono właśnie poprzez wchodzenie tych organizacji pozarządowych do szkoły bez kontroli kuratora, to jest uzurpowanie sobie prezydentów wielkich miast prawa do bycia organem nadzoru pedagogicznego. A oni w prawie oświatowym nie są organem nadzoru pedagogicznego, tylko są organem prowadzącym. Nadzór pedagogiczny to kurator, on dba o treści przekazywane dzieciom, więc musi również otrzymywać informacje na temat materiałów, jakie chcą dzieciom przekazywać organizacje pozarządowe. I teraz stawiam je raz jeszcze. Postawcie sobie państwo to pytanie. Czy nie powinna się nam zapalać czerwona lampka, kiedy słyszymy, że jakaś organizacja pozarządowa boi się przedstawić publicznie materiały, które chce przedstawiać naszym dzieciom? To my będziemy teraz w ciemno wpuszczać taką organizację pozarządową, która się boi dzisiaj przedstawić treści, które chce przedstawić naszym dzieciom? To już samo w sobie powinno nam zapalać czerwoną lampkę i powiedzieć nie, stop, stop, bo to jest prosta droga do zideologizowania naszych dzieci, seksualizowania na skalę taką, jak się dzieje na przykład w Hiszpanii czy w innych krajach Europy Zachodniej, tam gdzie ta ideologia neomarksistowska rzeczywiście święci swoje triumfy. W Polsce tak być nie może, bo w Polsce mamy organ nadzoru pedagogicznego, który musi dbać o treści, które są dzieciom przekazywane. No i to jest ten drugi obszar, który reformujemy w tak krótkim czasie i reformujemy rzeczywiście skutecznie, o czym świadczą również te protesty tych organizacji różnych lewicowo-liberalnych i opozycji lewicowo-liberalnej i lewackiej. Kolejne obszary, status zawodowy nauczyciela. To jest rzecz, która jest niezwykle trudna do wykonania, bo niezwykle trudno jest również dużej części nauczycieli wytłumaczyć, w jakim świecie w tym momencie się znaleźli. Nauczyciele przeszli ze świata, w którym szkoły przygotowywały dzieci do egzaminów, do klasówek, do egzaminów maturalnych, w świat, w którym to króluje korepetycja. Mamy korepetycjomanię w Polsce. Dzisiaj doszliśmy do sytuacji, czy w ogóle w tych czasach, po ostatnich latach może już na mniejszą skalę, ale był taki moment, gdzie tylko klucz się liczył, jak państwo pamiętacie, w ocenianiu egzaminów maturalnych, tylko klucz, a ten klucz znał tylko jako repetytor. Nie liczyła się wiedza i używanie rozumu oraz rozwiązywanie rozumne zadań, tylko klucz do rozwiązania testu, który mogli posiąść ci uczniowie tylko podczas korepetycji. Patologia sama w sobie, korepetycjomania, na którą rodzice wydawali i wydają miliony złotych rocznie po to, żeby dzieci mogły zdać na przyzwoitym i dobrym poziomie egzaminu maturalnego. Przecież to szkoła jest od tego, żeby przygotowywać dzieci. Szkoła jest od tego, żeby pomagać w odrabianiu prac domowych, nie rodzice, nie korepetytorzy. Szkoła jest od tego, żeby nauczyciel miał sporo czasu dla ucznia, a nie dla biurokracji, nie dla papierologii, nie dla zbędnych działań sprawozdawczości, którą likwidujemy w tym momencie. Dlatego chcemy zwiększyć dostęp nauczycieli do uczniów, uczniów do nauczycieli w ramach tego samego 40-godzinnego czasu pracy z karty nauczyciela. Poprzez również i dodatkowo oczywiście zwiększyć i to zdecydowanie wynagrodzenie zasadnicze. Mówimy o wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli i stażystów i mianowanych i dyplomowanych o kilkadziesiąt procent, ponad 30%. Wszystko również po to, żeby nauczyciele mogli mieć dyżury regularne w szkołach, dwugodzinne tygodniowo w ramach szerokiej dostępności, którą już dzisiaj mają, już są i na radach pedagogicznych, i na wycieczkach szkolnych, i na spotkaniach z rodzicami, na wywiadówkach. Natomiast te dyżury muszą być rzeczywiście ustalone po to, żeby dziecko, które ma problem z jakimś przedmiotem, czy z odrobieniem pracy domowej, czy ze zrozumieniem zadania, mogło udać się na dyżur do tego nauczyciela. Żeby rodzic, który nie mógł przyjść na wywiadówkę, mógł się udać na dyżur do tego nauczyciela i dowiedzieć się o wynikach nauczania swojego dziecka. Albo o problemach, jakie dziecko ma i jak ten problem rozwiązać. Szkoła dla ucznia. My musimy wrócić do myślenia o szkole jako miejscu, które przede wszystkim ma w swoim obiektywie ucznia i jego rodziców, a nie nauczycieli, nie kuratorów, nie ministra edukacji. Szkoła jest dla ucznia w pierwszej kolejności. Do tego modelu wracamy właśnie tą reformą, którą proponujemy przy, powtarzam raz jeszcze, zwiększeniu wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wchodzącego do zawodu z poziomu dzisiejszych 2940 zł do poziomu ponad 4000 zł. To jest o 36% wzrost wynagrodzenia zasadniczego, co pozwoli myśleć absolwentom dzisiejszych studiów o tym, żeby jednak podejmować pracę w szkole, bo będzie to dla nich bardziej atrakcyjne niż dzisiaj. Zwiększeniu wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z poziomu 4000 zł do poziomu 5200. Niektórzy mówią tak, no tak, ale my dzisiaj też zarabiamy tyle, bo mamy nadgodziny. Otóż część nauczycieli ma nadgodziny, część nauczycieli nadgodzin nie ma. Ci, co pracują na dzisiejszym pensum 18 godzin, nie mają nadgodzin, nie zarabiają 5, 6, czy 7, czy 8 tysięcy złotych, a są tacy nauczyciele, którzy tak robią, tylko zarabiają te zwykłe, zasadnicze wynagrodzenie, które rzeczywiście jest niezwykle niskie dzisiaj. Podnosimy zasadnicze wynagrodzenie dla wszystkich nauczycieli. Z 4 tysięcy, mówimy o dyplomowanych, do zdecydowanie ponad 5 tysięcy, blisko 5200 zł. Wszystko w ramach tej reformy statusu zawodowego nauczyciela, co też jest już bardzo zaawansowane. Jest złożony wniosek o wpisanie tych zmian w karcie nauczyciela do wykazu praw legislacyjnych. W przyszłym tygodniu decyzję w tej sprawie. Więc tych reform, które rzeczywiście są w ramach edukacji, jest mnóstwo. Do tego programy, które uruchomiliśmy. Proszę zwrócić uwagę, program pilotażowy na razie, od 1 lutego na dużą skalę za kwotę ponad 100 milionów złotych Poznaj Polskę, cieszący się olbrzymim zainteresowaniem, dzięki któremu tylko jesienią tego roku, ubiegłego już roku 2021, blisko 200 tysięcy dzieci skorzystało z niemal bezpłatnych wycieczek do wszystkich naszych pięknych miejsc kultury, miejsc nauki, miejsc związanych z naszą historią, z naszą tradycją. Na dużo większą skalę będziemy to rozpoczynać za chwilkę, za parę tygodni od 1 lutego. Nabór na kwotę ponad 100 milionów złotych. Co więcej, z tym programem Poznaj Polskę chcemy trafić również i będziemy to oficjalnie ogłaszać do naszych dzieci w szkołach poza granicami kraju, do polskich szkół poza granicami kraju i do polskich dzieci na Litwie, na Białorusi czy na Ukrainie, po to, żeby im też umożliwić przyjazd do Polski, do pięknych naszych miejsc kultury, poznania kraju swoich rodaków i przyciągnięcia ich również do naszego państwa. Wielki program Laboratoria Przyszłości, realizowany absolutnie w sposób znakomity również przez panią minister Justynę Orłowską, przez GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, właśnie pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Nauki. 1 000 000 000 zł, proszę państwa, przeznaczone na Laboratoria Przyszłości, czyli nowoczesne pracownie informatyczno-techniczne, do nauczania nie tylko informatyki, ale również historii w sposób nowoczesny, również biologii w sposób nowoczesny, z drukarkami 3D, z robotami, z najnowocześniejszym sprzętem również do oglądania filmów historycznych. To są rzeczy, których nie było do tej pory, a które robimy tylko w okresie tych 14 miesięcy. I to nie tylko zapowiadamy, ale właśnie realizujemy, bo Laboratoria Przyszłości zostały zrealizowane w 100%. 99% szkół zgłosiło się do Laboratoriów Przyszłości i wszystkie szkoły otrzymały środki finansowe w pełnej wysokości na ten cel. To jest ten zakres zadań, które realizujemy naprawdę na olbrzymią skalę. I teraz odnosząc się raz jeszcze do tego, co ojciec powiedział, czyli do tego postulatu, żeby robić coś raz, a dobrze, a nie kroczkami małymi, no wydaje się, że ten zakres zadań, które przedstawiłem, a to nie jest wszystko, to nie jest tylko kroczek mały do przodu, to jest rzeczywiście duży zakres zadań, które realizowane jest w tym momencie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Mam pytanie o szkolnictwo zawodowe. Pan minister trzyma rękę na pulsie. Myślicie o tym? Ja nawet widziałem, że szkoły, chociażby górnicze, prawda, no nie jedna straciła już byt, bo została rozebrana. Nie wiem, jaka przyszłość górnictwa, też nie będziemy na ten temat rozmawiali, ale czy właśnie państwo też myślicie o szkolnictwie zawodowym, gdyby ktoś chciał nauczyć się dobrego zawodu, nie pójść na studia, być dobrym fachowcem?
Ale szkolnictwo zawodowe nie przeszkadza pójściu na studia, ojcze, to też, żebyśmy od razu to w jednym pakiecie powiedzieli. Promocja szkolnictwa zawodowego rozpoczęła się już od czasów pani minister Anny Zalewskiej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nazwaliśmy szkolnictwo zawodowe szkolnictwem, były szkołami branżowymi po to, żeby te tak zwane zawodówki, które miały zabarwienie pejoratywne, już jeśli chodzi o nazwę, mówiło się kiedyś ucz się, bo pójdziesz do zawodówki. Otóż zawodówka to jest szkoła zawodowa, to jest rzeczywiście szkoła, która daje dzisiaj możliwości uzyskania szybko zawodu, szybkiego zdobycia pracy i to do pracy dobrze płatnej. Mamy dziś rynek pracy pracownika, a nie pracodawcy. To pracownik dzisiaj żąda, a nie pracodawca żąda. W związku z tym rzeczywiście to wszystko wpływa właśnie z tą reformą, która jest zrealizowana, na to, że o ile jeszcze 2 lata temu szkolnictwo ogólnokształcące wybierała większość, chyba 55% absolwentów gimnazjów, czyli moglibyśmy powiedzieć jeszcze dzisiejszych absolwentów 8 lat, o tyle już od 2 lat mamy stały trend polegający na tym, wydaje się, że stale będziemy ten stały się utrzymywać, że większość wybiera już szkolnictwo zawodowe. Stąd rozwój szkół zawodowych, rozwój współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami, który notujemy, a który musimy rozwijać, jest rzeczywiście jeden z priorytetów i o to troszeczkę będziemy, no bo to jest rzeczywiście wielka sprawa dla również polskiego rynku pracy, no i do polskich rodzin. Im szybciej będą fachowcy, im szybciej będziemy mieli fach w ręku i tym szybciej będziemy mogli podejmować się działalność zarobkową i rozwijać nasze rodziny również. Co nie przeszkadza, raz jeszcze powtarzam, co nie przeszkadza studiom wyższym, co nie przeszkadza również studiom wyższym w szkołach zawodowych. To, co zrobiliśmy w ostatnim roku, to jest również zdecydowane wzmocnienie i dalej będziemy to robić szkół zawodowych, państwowych szkół zawodowych, które są w byłych miastach wojewódzkich w Polsce. Przekształcenia je w Akademii Nauk Stosowanych, dodatkowe środki finansowe, które z końcem roku jeszcze na to przeznaczyliśmy, to jest również uatrakcyjnienie, dodatkowa możliwość kształcenia w obszarze właśnie również kształcenia pedagogicznego, ale również kierunki, takie jak kierunki medyczne, nawet kierunki lekarskie, które mogą być otwierane w tych szkołach, to jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego również na tym poziomie szkół zawodowych średnich również, gdzie mogą trafiać, bardzo chętnie będą trafiać również absolwenci szkół zawodowych, techników, po to, żeby kształcić się również na poziomie wyższym.
Czasem. Pan minister też wspominał o tym, że myślicie o tych uposażeniach dla nauczycieli, bo związki zawodowe czy Solidarność Oświatowa cały czas podnosi kwestię tego porozumienia z 2019 roku z rządem, też nie do końca zrealizowane. Mówię już o spotkaniach, które odbyły się z prezydentem, z premierem, z panem jako ministrem edukacji. Co dalej w tej sprawie? Czy to, o czym pan mówi, czy mówił, że ta pensja z 2940 będzie szła w górę, to są te rozwiązania, czy są jakieś sprawy, które jakoś tutaj ciążą i cały czas chociażby związki zawodowe będą do tego wracały?
Nie ma wątpliwości, że rozwiązania, o których ja mówię, a które mam zastosować już w tym roku, obecnym roku 2022, to jest skokowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych właśnie o 36%, zwłaszcza dla tych nauczycieli, którzy wchodzą do zawodu po to, żeby uatrakcyjnić zawód nauczyciela. To jest również pod kątem nie tylko szkolnictwa podstawowego czy ogólnokształcącego, ale również zawodowego bardzo ważny impuls. Natomiast istotnie z Solidarnością spotykamy się, mam nadzieję na to spotkanie również już w najbliższym tygodniu, żeby wypełnić ostatni 6. punkt porozumienia, które Solidarność zawarło z rządem w kwietniu 2019 roku. I ten 6. punkt mówi o nowym systemie wynagradzania nauczycieli. Tam jest tyle o tym właśnie. Nowy system wynagradzania nauczycieli. Więc my ten nowy system już serwujemy tymi propozycjami, które robimy, ale dodatkowo przedstawiliśmy w zeszłym tygodniu naszym partnerom związkowym z Solidarności, no bo to Solidarność podpisała porozumienie i najpierw z Solidarnością chcemy wypracować ostateczne konkluzje. Przedstawiliśmy propozycję połączenia wynagrodzeń czy wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024 roku, czyli rok po wejściu z kolei tego skokowego wzrostu, o którym ja mówię, ze wzrostem średniego wynagrodzenia, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. No i tutaj trwają oczywiście rozmowy i debata. Musimy to zrobić w taki sposób, ażeby jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo budżetowe, ale chcemy, ażeby ten postulat, który się pojawiał właśnie zgłaszany przez Solidarność w szczególności, był wypełniony, to znaczy, żeby po raz pierwszy nauczyciele mieli gwarancję odpowiedniego poziomu minimalnego wzrostu wynagrodzenia uzależnionego od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. I taka propozycja została złożona w zeszłym tygodniu Solidarności, więc ten 6. punkt chcemy w ten sposób wypełnić. spełnić i będzie to rzeczywiście nowa jakość całkowicie w systemie wynagrodzeń nauczycieli.
Nauczanie online, tak jak pan minister sam mówi, no, nie wróży dobrze, bo nawet matura 2023 ma być dostosowana do tych możliwości, które mają młodzi ludzie, którzy tak uczyli się. A co z dziećmi? Jak to będzie? Bo jest komunikat MEN-u, Ministerstwa Edukacji i Nauki, że 10, czyli w poniedziałek, wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Może COVID nie będzie odpuszczał i teraz czy jesteśmy pewni tego, że rzeczywiście cały czas w szkole będzie można uczyć, czy co jakiś czas będziemy takie perturbacje przeżywali i pytanie też o konsekwencje tego, nie tylko dla młodzieży maturalnej, ale też i dla dzieci.
100% pewności.
Przepraszam, jeśli pan minister mógłby pójść w trochę w inne miejsce, bo tak nam wchodzi trochę zakłóceń i niewyraźnie pana słychać.
A czy teraz jest usłyszane lepiej?
No, spróbujmy.
Dobrze. Otóż w poniedziałek wracamy do nauki stacjonarnej i jesteśmy przekonani, że przez kolejne tygodnie ta nauka stacjonarna bez przeszkód będzie się odbywała. Co będzie w kolejnych tygodniach w związku z tą nową odmianą koronawirusa, w związku z tym, co obserwujemy również w Europie czy na świecie, no tego powiedzieć na ten moment nie możemy. Natomiast wydaje się, a nawet jestem przekonany, że jednym z naszych sukcesów jest to, że od 1 września, czyli przez cały ten rok szkolny, który w tym momencie trwa, jednak ta nauka stacjonarna się odbywała z perturbacjami, dlatego że tam gdzieś powstawały ogniska zakaźne, tam pojedyncze klasy, bądź niekiedy, ale bardzo sporadycznie całe szkoły, przechodzimy na kwarantannę 10-dniową, ale tylko 10-dniową, tylko niektóre klasy, więc 95-97-98% dzieci cały czas uczyło się w trybie stacjonarnym, co jest niezwykle ważne. Dopiero te 3 dni przed Bożym Narodzeniem i te dni, które się teraz kończą, czyli łącznie 6-7 dni, odbywały się w trybie zdalnym. Wszystko po to, żeby zabezpieczyć również naszych seniorów podczas świątecznych spotkań. A od poniedziałku wracamy do trybu stacjonarnego, który jest nam absolutnie potrzebny do tego, żebyśmy uczyli się w pełni, poznawali czy zdobywali tę wiedzę, która jest opisana w podstawach programowych, w programie i w podręcznikach w sposób najbardziej efektywny. Nic nie zastąpi nauki stacjonarnej. Nauka zdalna była przykrą koniecznością i ona wyrządziła sporo szkód. Wszyscy to widzimy, to są szkody wiedzy, dlatego zrealizowaliśmy i będziemy dalej realizować program wspomagający dzieci i młodzież. Ten zajęcia wspomagające, które odbywały się w ponad 90% szkół w liczbie 3 godzin tygodniowo przez te 4 miesiące blisko tego semestru zimowego za kwotę 187 milionów złotych. Szkolenia dla nauczycieli WF-u i sport kluby, które pokazują, jaka jest kondycja fizyczna dzieci i młodzieży i że jest z tym problem zarówno wśród dzieci najmłodszych roczników 7-10 lat, jak i u tych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych klas 6, 7, 8 czy szkołach ponadpodstawowych. Problemy natury psychologicznej. To wszystko są rzeczy, które zostały spowodowane przez naukę zdalną i będziemy się troszczyć o to, żeby nauka stacjonarna, choćby z takimi perturbacjami jak chwilowa kwarantanna w miejscach, gdzie pozostają ogniska zakaźne, żeby jednak nauka stacjonarna się odbywała, bo to jest warunek dobrego kształcenia dzieci i młodzieży. A teraz co do matury 2023 roku, bo to jest tutaj wywołał i to jest niezwykle ważne. Matura 2023 roku to będzie nowa matura zgodna z podstawami programowymi i wypracowana w oparciu o podstawy programowe, które dziś są w szkołach, w oparciu o ten nowy system 8+4 po likwidacji gimnazjów. Młodzież, która idzie tym trybem już 8+4, podstawowe szkoły plus szkoły ponadpodstawowe, to jest pierwsze roczniki, te matury będą zdawane właśnie w 2023 roku. Ona jest nieco bardziej wymagająca, co jest zasadne, dlatego że ten poziom matur nieco uległ obniżeniu i wydaje się, zwłaszcza w niektórych obszarach, jak język polski, to obniżenie wymagań, zwłaszcza w zakresie podstawowym, było zbyt duże, ale też było dostosowane do siatki godzin i wiedzy, która była posiadana, mogła być osiągnięta przez młodzież. No, ta matura miała być i będzie bardziej wymagająca, no, ale nie aż tak, jak chcieliśmy. dlatego że młodzież, która dzisiaj jest w trzecich klasach szkół ponadpodstawowych i maturę zdawać będzie właśnie w 2023 roku, za nieco ponad rok, to prawie półtora roku, też niestety została dotknięta nauką zdalną i tymi wszystkimi mankamentami, najdelikatniej rzecz ujmując, ograniczeniami w możliwości uzyskania pełnej wiedzy. I stąd musimy tę maturę dostosować proporcjonalnie do możliwości, które młodzież właśnie w dzisiejszych trzecich klasach ma w związku z nauką zdalną, która trwała u nich również przez te przecież kilkanaście miesięcy. Zatem trwają prekonsultacje i te nowe wymagania będą niebawem w ramach już tych, czy po tych prekonsultacjach i konsultacjach ogłoszone.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś aktualna sytuacja w oświacie. Naszym gościem jest profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Zachęcam do kontaktu telefonicznego 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej Śniegula, Solidarność Rolników Indywidualnych.
Szczęść Boże.
Jestem z Rublewa koło Sieradza, także jestem dumny i chcę pogratulować sobie i całej Polsce wspaniałego ministra rolnictwa, naszego rodaka. I chcę tak nawiązać, mieliśmy w 1919 roku...
Rolnictwa czy edukacji i nauki? Pan mówi, dzisiaj mamy Przemysława Czarnka.
Tak, mamy Przemysława Czarnka,
tak,
właśnie pana Przemysława Czarnka.
Bo pan powiedział, że
naszego rodaka.
Że tak. Ministra rolnictwa, dlatego tak,
tak
to
powiedziałem,
prosto.
Ale ja jestem tak, no już się tak przesławiam.
Dziękuję.
A za chwilę powiem, dlatego moje emocje. Otóż tak, serdecznie pozdrawiam i gratulujemy właśnie sobie i to jak mówię właśnie, że mamy wspaniałego ministra edukacji narodowej, naszego rodaka. Mamy drugiego, też również naszego posła na Sejm, pana Rzymkowskiego Tomasa, także jest jesteśmy z tego dumni. I dlaczego o tym mówię? Wspomniałem o posłu Sejmu Ustawodawczego, moim dziadku stryjecznym Andrzeju Śniegula, który powiedział, starał się, aby zostało przywrócone szkolnictwo. Nawet się w swoim pamiętniku to wspomina, a przynajmniej mało go jest. No i teraz mamy to szkolnictwo, a zbiega się do tego, że to szkolnictwo, gdyby nie pan minister Czarnek, prawda, to szkoła by była troszkę, no można powiedzieć, ku upadkowi. To jest jeden element. Chciałbym drogi ojcze, drogi panie ministrze, w dniu jutrzejszym organizujemy taką modlitewną w kościele, prawda, modlitwę i zawierzenie Solidarności Rolników Indywidualnych Matce Bożej, to jest, które przynieśliśmy takie z sieradzką pielgrzymką i teraz chcemy to odnowić. Między innymi chcemy zawierzyć te wszystkie sprawy nasze rolnicze, dzieci, prawda, szkoły, przedszkola. Tak chciałbym nieskromnie zapytać, bo zaprosiliśmy pana ministra szkolnictwa i nauki, pana obecnego Czarnka, i zaprosiliśmy pana wiceministra, prawda, nie wiem, czy zaszczycimy swoją obecnością, czy nie, ale zapraszamy serdecznie. Wiemy, że mają bardzo dużo obowiązków. Gdyby to nastąpiło, to byśmy byli pięknie zaczęli. Bo dlaczego to robimy? Otóż tak, byliśmy na nowennie narodowej, zakończeniu nowennie w Trnowej Strachocinie. I to właśnie Andrzej Bobola nas właśnie tymi słowami, które tam padły z ust biskupa Andrzeja Dzięgi, zanieście do domów swoich parafii, orędzie świętego Andrzeja Boboli. I właśnie to orędzie to jest to szkolnictwo, prawda? To troska o nas rolników, o wszystkich. Bylibyśmy niesamowicie zaszczyceni, gdybyśmy mogli w obecności właśnie pana ministra, prawda, ten akt.
Panie Andrzeju, bardzo tutaj dziękuję, bo tak chciałem do tematu, żeby pan tutaj, a pan pyta się o zaproszenie.
Tak, to jest dobrze. To ja do tematu jeszcze tak. Drogi panie ministrze, otóż tak. Obroniliśmy szkołę u nas dokładnie we Wróblewie. Była szkoła podstawowa, w jednym budynku trzyklasowa i ośmioklasowa gimnazjum, prawda? Po prostu uchwałą Rady Gminy, prawda, w 17 roku tuż, że miała być likwidacja szkoły podstawowej, powiedzmy, po wejściu nowej ustawy, a więc, która mówiła, że w budynkach, które znajdują się gimnazja, winny znajdować się szkoły podstawowe. Obroniliśmy to po prostu udało się, no po wielkim trudzie i tak dalej. I teraz co się stało? Otóż mieliśmy sztandar naszej tutaj regionalnej, prawda, Ignacji Piątkowskiej, prawda, teraz się okazuje, że ten sztandar jest nieużyteczny, ponieważ twierdzą władze, że, prawda, no, że nowa jednostka powstała, co jest nieprawdą, prawda. Mamy ośmioklasową szkołę podstawową, piękną, największą tutaj, prawda, i tak dalej. No sztandaru nie możemy przywrócić. Co my musimy zrobić? Jakie poczynania musimy wykonać, aby ten sztandar, który w tej chwili, no, po prostu jest bezużyteczny.
Panie Andrzeju, nie wiem, czy te pytania. Panie ministrze.
No, co do sztandaru, to ja bym prosił pana Andrzeja, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, tak jak wszystkich mieszkańców Wróblewa i byłego województwa sieradzkiego, z którego ja pochodzę, jest niedaleko mojego Goszczanowa. Otóż co do sztandaru, to ja bym prosił, żeby pan opisał bardziej tą sytuację na adres mailowy Ministerstwa Edukacji i Nauki, bo wydaje mi się, że to jest kwestia wyłącznie dobrej woli używania dalej tego sztandaru, który no, być może stracił w jakimś tylko stopniu swoją adekwatność w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły. No ale to musiałbym więcej szczegółów poznać, żeby to rozstrzygnąć. Co do obrony szkół, no to jest, proszę państwa, temat, który będzie tematem wciąż aktualnym i wciąż trudnym. Otóż no, niestety zmiany demograficzne w Polsce są bardzo niekorzystne, stąd ten również kapitał opiekuńczy dodatkowy, czyli dodatkowe środki finansowe w ramach programu prorodzinnego, w ramach tego Polskiego Ładu. Stąd te starania w ramach programów prorodzinnych, żeby wpłynąć na demografię w Polsce, bo bilans demograficzny jest rzeczywiście bardzo zły i to wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie szkół. Niestety coraz więcej szkół to są szkoły, w których mamy po kilkoro dzieci w klasach, a są też takie roczniki, w których nie ma tych dzieci. I no, tu niestety, patrząc na przyszłość również w kolejnych rocznikach, trzeba będzie podejmować racjonalne decyzje w samorządach. Oczywiście w trosce o to, żeby jak najwięcej małych szkół pozostało, choćby w tej organizacji 1-3, no ale mamy świadomość tego, że są również takie miejsca, gdzie no, spustoszenie jest ogromne, no, a pusta szkoła, która funkcjonować nie może. Więc ja się cieszę i gratuluję gminie Wróblew, że obroniła szkołę, że daje się jeszcze prowadzić. A co do sztandaru, no zapraszam serdecznie do skorzystania z adresu mailowego po to, żebyśmy mogli poznać więcej szczegółów, ewentualnie pomóc rozwiązać tę sytuację. Gratuluję rolnikom indywidualnym, Solidarności Rolników Indywidualnych. Tutaj akurat w województwie lubelskim mamy władzę tego wspaniałego stowarzyszenia, tej organizacji. Jest pani Teresa Hałas, która jest szefową Solidarności Rolników Indywidualnych, pan Jerzy Chruścikowski, wieloletni szef Solidarności Rolników Indywidualnych z Zamościa, spod Zamościa, w Suchowoli. No a okręg sieradzki, prawda, i powiat sieradzki, ziemia sieradzka to duże zagłębie właśnie działaczy tej organizacji, która świetnie działa na rzecz polskiej wsi. Gratuluję tego państwu. Czy się uda Tomaszowi Rzymkowskiemu dotrzeć na to uroczystości, nie wiem. Ja jutro jestem na spotkaniu opłatkowym kolejarzy z całej Polski u nas w parafii, gdzie jestem co roku, więc będę musiał zostać tutaj, ale państwu gratuluję również tej uroczystości i wszystkich przedsięwzięć.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Elżbieta z Radomska.
Szczęść Boże.
Ja przede wszystkim również jestem za ustawą, którą pan minister chce wprowadzić. Zatrzymywanie tej ideologii, która wielkimi krokami wkracza w życie naszych dzieci. Ja już tutaj nie powiem, nie będę przypominała o tych ideologiach gender, gdzie jak poprzedni przemówcy z tej pierwszej części wspominali właśnie o tym, co proponowano i w Warszawie, i w tych innych miastach wprowadzać. Natomiast nawet w przedszkolach, to też mi się nie podoba, bo moje wnuki mają zajęcia z Halloween, tak? Nie mówi im się o święcie wszystkich świętych, natomiast wprowadza się zupełnie coś, co nie jest zupełnie związane z naszą tradycją, z naszą religią, z naszą kulturą i wychowaniem, które no od wieków, tak? Bazowało na wierze i bazowało na tym, co najbardziej wartościowe, czyli Bóg, honor i ojczyzna, tak? Dzieci w tej chwili tego nie są uczone i jeżeli pan minister będzie za tym, żeby takie rzeczy wprowadzać i czuwać nad tym, żeby dyrektorzy nie wprowadzali swoich ideologii, byli pod nadzorem kuratorium, no to chwała panu ministrowi za to. Natomiast moje pytanie do pana ministra, ponieważ słuchałam pierwszej części rozmów niedokończonych. Pan minister wspominał, że jest konstytucjonalistą. Chodzi mi o to, czy pan minister, jeżeli chodzi o tą ustawę, która ma wprowadzić w tej chwili no niby obowiązek szczepień dla nauczycieli, przepraszam, dla służb medycznych, ale jest mowa o nauczycielach, o służbach mundurowych. Czy pan minister uważa, że jest to zgodne z konstytucją, tak? Bo jeżeli mamy zapewnione w konstytucji moją wolność. Konstytucja zapewnia moją wolność i wolność innych grup zawodowych, bo tutaj nie mówię już tylko o nauczycielach, bo to grupa zawodowa, do której ja należę. Ale nie jestem za obowiązkiem szczepień, więc chciałabym prosić pana ministra, o odpowiedź na to pytanie. Jak się zapatruje na wprowadzenie obowiązku szczepień, mimo że konstytucja zapewnia mi coś innego. Także bardzo proszę, jeżeli możliwa odpowiedź. Dziękuję.
Panie ministrze.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Najpierw odniosę się chwilkę do tej pierwszej części pani wypowiedzi, a później odpowiem na pytanie o konstytucyjność czegoś, co część przynajmniej z nas, część z państwa postrzega jako ograniczenie wolności, czyli konstytucyjność obligatoryjnych szczepień i możliwość wprowadzenia na gruncie obecnie obowiązującej konstytucji. Co do pierwszej części wypowiedzi, no właśnie po to ta ustawa kuratoryjna, która została nazwana Lex Czarnek, po to, żeby właśnie ideologia gender nie opanowywała polskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych, tak jak w pewnym zakresie próbowała i próbuje opanowywać polskie uczelnie wyższe czy polskie instytucje kultury. Ten pochód przez instytucje to jest kilkudziesięcioletnia skuteczna droga pokonana przez ideologów neomarksistowskich w Europie Zachodniej i to zbiera potężne, negatywne żniwo. To ta animalizacja człowieka, ten błąd antropologiczny, to jest rzecz, która rzeczywiście zostawia potężne i okrutne ślady na przyszłość i będzie wpływać na społeczeństwa na przyszłość. Jest taki raport, który został sporządzony jeszcze poprzedniego rzecznika praw obywatelskich, pana Bodnara, o którym będzie chyba mowa nawet w naszym dzienniku w poniedziałek, jak słyszałem. Raport, który mówi o tym, że podobno 80% nauczycieli mówi, że w Polsce mamy za dużo treści patriotycznych, że trzeba nowego, konstruktywnego patriotyzmu, że trzeba przede wszystkim nauczania antydyskryminacyjnego. No mówiliśmy o tym również w pierwszej części naszego spotkania, że pod hasłem antydyskryminacja tak naprawdę dyskryminuje się chrześcijan, dyskryminuje się nasze wartości, próbuje się wypchnąć polskie, czy nasze wartości chrześcijańskie leżące u podstaw naszej cywilizacji, ze szkoły, z przestrzeni publicznej, ze świata kultury. Ten raport, jeśli on rzeczywiście miałby być przestrzegany, jest absolutnie zafałszowaniem rzeczywistości, próbą ideologizacji również polskich szkół, polskiej edukacji i to przez niekogo innego, tylko dotychczasowego, poprzedniego rzecznika praw obywatelskich. To jest haniebne, ale pan rzecznik Bodnar był z tego znany, że był przede wszystkim rzecznikiem mniejszości, zwłaszcza mniejszości seksualnych. Pytanie, z jakiego powodu. Mam nadzieję, że obecny rzecznik nie będzie tego raportu na siłę realizował, zresztą realizować nie ma też możliwości, ale na siłę go propagował, dlatego że to jest raport fałszujący rzeczywistość. Natomiast co do pytania pani o szczepienia. To jest problem, szanowni państwo, z którym borykamy się od 2 lat i nie wiem, ile czasu przyjdzie nam się jeszcze borykać. Problem niezwykle trudny, który dotykaliśmy również na antenie telewizji Trwam. Problem ochrony przed koronawirusem i przed chorobą COVID-19. Są różne środowiska w Polsce, zapewne są również różni słuchacze, którzy dzisiaj są w tym momencie przed odbiornikami i słuchają naszych rozmów niedokończonych i pewnie mają różny do tego stosunek. Ja chcę państwu powiedzieć, że mój stosunek do tego jest bardzo prosty i racjonalny. Znam ogromnie wielu ludzi już niestety, którzy zmarli na chorobę COVID. Nie znam osoby, która byłaby zaszczepiona i z powodu zaszczepienia mogłaby doznać jakichkolwiek uszczerbków. No ale to jest moja osobista relacja. Ja nie jestem medykiem i nie będę się w sprawie szczepień jako takich wypowiadał. Ja jestem zaszczepiony, zachęcam państwa do zaszczepienia się. Jako człowiek zaszczepiony i to 3 dawkami mogę zaświadczyć, że nic mi nie jest. Nie przechodziłem tego w żaden sposób trudno. Nie miałem żadnych z tym trudności i czuję się bezpiecznie. No ale to jest państwa wybór. Ja rozumiem różne podejście do tego, do tych kwestii. Dlatego też osobiście nie jestem zwolennikiem przymusu w tym względzie, a przynajmniej przymusu powszechnego. I teraz co do możliwości w ogóle, konstytucyjnych możliwości prowadzenia przymusu tego rodzaju, bo przecież wiemy, że żyjemy w świecie i żyjemy w państwie, żyjemy w kręgu kulturowym, w którym szczepienia mamy już od wielu, 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 wielu lat i te szczepienia rzeczywiście chronią nas ochronne, obowiązkowe, chronią nas przed wieloma chorobami, które przecież doskwierały naszym przodkom, naszym ojcom, dziadkom, przeciwko ospie, przeciwko odrze. Szczepienia przecież wyeliminowały, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, tak dramatyczną chorobę jak Heine-Medina. I to są wszystko fakty. Pytanie, w jaki sposób można wprowadzać obligatoryjność szczepień. Miałem nawet rozmowę w ostatnich tygodniach z nowym rzecznikiem praw obywatelskich w tym względzie, również prawnikiem z Uniwersytetu Warszawskiego. I tutaj moje przekonanie jest jednoznaczne. Jakikolwiek obowiązek w tym względzie może być wprowadzony tylko w ustawie, co wynika z przepisu artykułu 31 ust. 3 Konstytucji, bo jest to ograniczenie wolności, a tego rodzaju ograniczenia można wprowadzać tylko w ustawie. Tak stanowi Konstytucja. To mogę pani i państwu przekazać jako konstytucjonalista.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę, rozmowy niedokończone. O, niestety ktoś się rozstał. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Chciałam zadać głos w dyskusji.
Jesteśmy już na antenie. Pani wyłączy czy wyciszy radio i prosimy zabrać głos.
Dobrze, ja jestem nauczycielką z dużym doświadczeniem.
Pani ma na imię?
Na imię mam Anna.
Dziękuję.
Przez wiele lat pracowałam w szkole katolickiej jako polonista. Teraz ze względu na to, że reforma liceum była tak trudna do wykonania według mnie. Szukałam pracy, która da mi jakąś taką rzetelną możliwość, bo omówienie 60 lektur w ciągu 4 lat to jest po prostu niemożliwe. I mam tutaj bardzo wiele przemyśleń. Chciałam tylko tak wypunktować. To, co się wiąże z tą nową ustawą na temat na temat działalności kuratorów wobec dyrektorów, tak, i tych organizacji pozarządowych w środowisku nauczycielskim, tak, jest to bardzo tak negatywnie odbierane, takie siłowe rozwiązanie, kontrola wielka. Wydaje mi się, że takie pokazywanie pozytywnych wzorców byłoby o wiele takie łatwiejsze do przyjęcia. Pokazywanie jakiejś alternatywy, no, pokazywanie wartości, ale nie w taki sposób. Mnóstwo rozwiązań, które wprowadza pan minister Czarnek, jest w szkole, znaczy jest zupełnie oderwanych od rzeczywistości. Na przykład wprowadzenie tych godzin uzupełniających dla dzieci, które były na nauczaniu zdalnym. To wiele osób też podnosiło ten temat w różnych mediach. Dzieci są tak obciążone nauką, że już nie ma... Znaczy ja miałam takie zajęcia na 10 godzinie lekcyjnej w piątek. Naprawdę one nie miały sensu. Gdyby te pieniądze przeznaczyć na psychologów, tak? U nas w szkole jest jeden psycholog, to trzeba by było 5 psychologów, żeby tym dzieciom pomóc w związku z tym, co się z nimi stało po tym nauczaniu zdalnym. Zamieszanie z ulgą dla klas średnich, kłamstwa na temat płac nauczycieli w mediach rozpowszechniane. To po prostu... No bardzo, bardzo jest to przykre. 8 godzin dodatkowych w szkole, jak to zorganizować, gdzie ci nauczyciele mają być. Ja jako polonistka pracuję o wiele więcej niż 40 godzin tygodniowo. Też nikt nie bierze tego pod uwagę, tak, że poloniści są inaczej obciążeni pracą. Nie ma warunków na to, także... Brak mi po prostu słów. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie ministrze. Głos pani Anny.
No, ogromnie się cieszę z tego głosu, pani profesor, bo no, pani wypowiedziała kłamstwo na antenie przed momentem. Jakie 8 godzin dodatkowo? Kto mówi o 8 godzinach dodatkowo? Chyba Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego państwo mówi o jakich 8 godzinach dodatkowo. Nie ma żadnego planu wprowadzenia 8 godzin dodatkowo. Nie ma w ogóle planu zwiększenia obciążenia nauczycieli. 40-godzinny tydzień pracy pozostaje 40-godzinnym tygodniem pracy. Więc o jakich 8 godzinach dodatkowo pani mówi? O jakim kłamstwie dotyczącym ulgi dla klasy średniej pani mówi? Ulga dla klasy średniej jest po to wprowadzona, żeby w przedziale wynagrodzeń między 5700 zł brutto, a 12 800 zł brutto. Tak, ogromnie wielu nauczycieli zarabia dzisiaj po kilka tysięcy złotych, po 6, po 7 tysięcy złotych, po 5,5 tysiąca złotych, żeby w tym przedziale nauczyciele przez Polski Ład nie stracili ani złotówki. I właśnie rezygnacja z tej ulgi dla klasy średniej spowodowała, że naliczenie wynagrodzenia za styczeń spowodowało obniżenie wynagrodzenia o 100, 200 czy nawet 300 zł w stosunku do wynagrodzenia grudniowego. Otrzymaliśmy komunikat przed kilkoma godzinami od Ministerstwa Finansów. W poniedziałek będzie ten komunikat we wszystkich szkołach. Komunikat mówiący o nowym rozporządzeniu, które wyjaśnia, że tak powiem, zawiłości w tym względzie, po to, żeby w ciągu następnych kilkunastu dni każdy nauczyciel, który stracił w związku z nieprawidłowym naliczeniem podatków, bądź niezastosowaniem właściwych przepisów Polskiego Ładu, bądź też bezsensownej rezygnacji z ulgi dla klasy średniej, który stracił te 200, 300 czy 400 zł, żeby miał zwrócone w ciągu następnych kilkunastu dni najdalej do lutego. Więc o jakich kłamstwach pani profesor mówi? Następna rzecz. O jakim siłowym, przepraszam, bo to był początek pani wypowiedzi, o jakim siłowym rozwiązaniu pani mówi? O czym pani w ogóle mówi, jeśli chodzi o ustawę kuratoryjną? O jakim my siłowym rozwiązaniu tutaj mówimy? Jeżeli my prosimy, żeby organizacja pozarządowa, która chce przedstawiać jakieś materiały i jakieś treści dzieciom i młodzieży w szkole, przedstawiła najpierw te materiały kuratorowi, to jest siłowe rozwiązanie? Ja rozumiem, że można podlegać rozmaitym manipulacjom stosowanym przez media głównego nurtu, przez organizacje lewicowo-liberalne, przez środki masowego przekazu, których nazwisk przez litość nie wymienię, no ale też należy rozsądnie i zdroworozsądkowo do tego podchodzić. Nie wolno również dzisiaj podczas tych rozmów niedokończonych jednak rozpowszechniać kłamstw, które niestety pani profesor przed momentem rozpowszechniła, jak choćby te dodatkowe mityczne 8 godzin, których nikt nie planuje. 8 godzin dostępności to jest 8 godzin, które my przedstawiamy jako już dzisiaj istniejące, bo państwo profesorowie, nauczyciele w szkołach, chodzicie na wywiadówki, chodzicie na rady pedagogiczne, jeździcie na wycieczki, przygotowujecie się do zajęć, sprawdzacie klasówki. To wszystko jest w tych wszystkich 8 godzinach dostępności dla ucznia. Chcemy, żeby w ramach tego były 2 godziny dyżuru. Czy to jest coś odrealnionego? Czy państwo naprawdę sądzicie? Mówię o pani profesor Annie, że nie jesteście dla uczniów. Uczeń was potrzebuje w szkole, nie dla biurokracji, nie dla papierologii, nie dla absurdalnych doszkalań się na rozmaitych kursach, na które państwo jeździcie, zupełnie niepotrzebnie, zbierając makulaturę do tych swoich segregatorów. Państwo w tym czasie powinniście być dla ucznia, a nie tracić czas na biurokrację, która jest zupełnie bezsensowna. O jakim siłowym rozwiązaniu pani profesor mówi? Więc ja mam apel. Nie poddawajmy się rozmaitym manipulacjom stosowanym przez prezydia niektórych związków zawodowych. Nie poddawajmy się kłamstwom rozpowszechnianym przez niektóre media głównego nurtu, tylko zdroworozsądkowo podchodźmy, badajmy naszym rozumem te wszystkie argumenty, po to, żeby później móc współpracować, no a nie, że tak powiem, konfrontować się na rozmaite nieprawdziwe argumenty, bo to do niczego nie prowadzi.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria ze Wszechświata.
Teraz i zawsze.
Licencja to jest opolszczyzny. Ja może byłam nauczycielem, teraz jestem od jakiegoś czasu pracownikiem placówki oświatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej i chciałam pana ministra dopytać. W zasadzie to nie wiem właśnie, czy to jest jakiś projekt, który w ogóle, bo podobno poradnie mają ulec reorganizacji, tak? No i właśnie ta reorganizacja, z tego co wiem, w tym projekcie ma wyglądać tak, że w poradniach jakby no, nie będzie już, i tak jest nas za mało, bo jestem akurat terapeutą, psychoterapeutą. I my jakby nie będziemy mieli tam racji bytu, jeżeli dojdzie do skutku ta reorganizacja, bo podobno to ma wszystko inaczej wyglądać. I chciałam u źródła zapytać, jak pan minister to widzi. No i też jakby moje zdanie jest też takie, że jeżeli ta miałaby trafić terapia do szkół, faktycznie ta pani, bo pan minister się tutaj trochę zemocjonował, ale jeżeli ta pani miałaby rację w tej swojej wypowiedzi, to rzeczywiście jest tak, że my mamy bardzo długie terminy i dzieci teraz naprawdę potrzebują opieki psychologów, psychoterapeutów. No nie muszę tego jakby tutaj nikogo przekonywać do tego. Kolejki są długie, czasami muszą czekać, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy. I jeżeli jeszcze będzie tak, że właśnie placówka w moim statucie, w
jeszcze raz, jak będzie jeszcze raz, że placówka, bo pani zaniknęła nam.
Placówka oświatowa, poradnia psychologiczna, pedagogiczna nie będzie miała w swoich zadaniach terapii z dziećmi psychologicznej czy psychoterapii. Bo i tak ma w okrojonym zakresie to co potem z tą młodzieżą, bo oni naprawdę potrzebują tego. Ja wiem, że pan wie, że pan minister wie, że jest taka potrzeba, ale chciałam zapytać o źródło, jak pan to widzi i oczekuję na odpowiedź.
Dziękuję.
Jeszcze tak powiem, ja już pracuję od 20 paru lat właśnie w tej poradni na jednym etacie i moja wypłata to nie jest 5000. Znaczy ja wiem, że są nauczyciele, którzy naprawdę zarabiają duże pieniądze, bo pracują bardzo dużo, ale tak jak słuchają to moi znajomi, to potem mówią, co ty mówisz nam, że zarabiasz 3000, jak pan minister powiedział, że zarabiacie tam 5-6, czy nie wiem. A moja wypłata to jest tam 3000 z groszami. Znaczy no ja się nie skarżę, bo jakby mogę wziąć jeszcze 5 innych etatów, no co zresztą zdrowie mi nie pozwala, ale albo jakby też nie godzę się na taki pęd pracy. No i to takie małe sprostowanie. Dziękuję, słucham i czekam na odpowiedź i z Bogiem. I wszystkiego
Bogiem.
Dobrego.
Dziękujemy. Panie ministrze?
No to od ostatniej części pani wypowiedzi, żebyśmy rozpoczęli. Ja powiedziałem, że są tacy nauczyciele i pani wie, że są tacy nauczyciele, jest ich wcale nie mało, którzy zarabiają również i 5, i 6 tysięcy. Natomiast mówiłem również w pierwszej części swojej wypowiedzi, że musimy radykalnie podnieść wynagrodzenia zasadnicze o 30 kilka% i to będzie dotyczyło również pani, jako nauczycielki, rozumiem, czy osoby pracującej w poradni psychologiczno-pedagogicznej o statusie nauczyciela, bo rzeczywiście wynagrodzenia zasadnicze są absolutnie skandalicznie niskie. Stąd te 30 kilku procentowe podwyżki wynagrodzeń, które również, mam nadzieję, panią panią obejmą. Nie mówiłem, że wszyscy nauczyciele postuję raz jeszcze, zresztą nie postuję, tylko koryguję pani wypowiedź, a precyzuję swoją. Są tacy, którzy zarabiają po kilka tysięcy złotych, są tacy, którzy zarabiają i 8 tysięcy złotych, których dotyczy ta właśnie wspomniana przez panią profesor Annę przed momentem, naszą wcześniejszą rozmówczynię, ulga dla klasy średniej. Natomiast są też tacy, jest ich wcale nie mało, jak pani profesor przed momentem, która zarabia te 3 tysiące złotych miesięcznie. To jest prawda i dlatego potrzebujemy podniesienia wynagrodzeń zasadniczych o 30 kilka% i to właśnie chcemy przeprowadzić już w tym roku, od 1 września 2022 roku. To po pierwsze. Po drugie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie będą likwidowane i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych nie będą likwidowane. Będziemy zwiększać dostępność psychologiczną, bo jest ona potrzebna również w wyniku tego COVID-u, również w wyniku nauki zdalnej, przebywania cały czas w tym internecie. Ale to jest też głównie niestety, to są też głównie niestety problemy rodzinne, które są w Polsce i w świecie na coraz większą skalę, bo przecież atak w rodzinę mamy potężny. To są kwestie związane z masowym dostępem do treści przekazywanych w internecie. Bardzo często treści też demoralizujących, a też powodujących rozmaite schorzenia czy problem psychologiczny. To wszystko jest jasne, dlatego ten dostęp musi być zwiększony nie kosztem poradni psychologiczno-pedagogicznych. Tu absolutnie uspokajam. To, co chcemy zrobić, to rozszerzyć działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach pomocy rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, ale też po to, żeby dostęp do pomocy psychologicznej był większy, mamy przeznaczone w rezerwie w budżecie, tegorocznym budżecie państwa, dodatkowe 700 blisko, czy około 700 milionów złotych na dodatkowe etaty psychologiczne pedagogów specjalnych, specjalistów, którzy są potrzebni w szkołach po to, żeby skrócić również kolejki i oczekiwania dzieci i młodzieży, którzy potrzebują pomocy psychologicznej. Więc tu uspokajam. Po pierwsze, to prawda, że pani zarabia 3 tysiące z groszami. To prawda, że mnóstwo nauczycieli pracuje na wynagrodzeniu zasadniczym, które musi być radykalnie podniesione, żeby to rzeczywiście miało, żeby ta płaca była bardziej godna niż jest dzisiaj. To prawda również, że są tacy nauczyciele, którzy zarabiają po 5, 6 czy 7 tysięcy złotych, bo pracują na nadgodzinach i rzeczywiście to osiągają. To prawda, że dzisiejsze wynagrodzenie przeciętne nauczyciela dyplomowanego to jest wynagrodzenie, które wynosi rzeczywiście kilka tysięcy złotych, zdecydowanie ponad 5 tysięcy złotych, ale to nie jest przypadłość wszystkich nauczycieli. Są przeróżni nauczyciele. Pani profesor jeszcze wcześniej, pani profesor Anna mówiła o polonistach, że powinny być inaczej rozliczani. Ja to postulowałem oczywiście w swoich postulatach, natomiast nauczyciele nie chcą sami się podzielić, nie chcą sami uzgodnić między sobą, jak powinni być rozliczani WF-iści, jak powinni być rozliczani nauczyciele, nie wiem, plastyki czy muzyki, czy nauczyciele, powiedzmy, historii, czy nauczyciele języka polskiego. Jest prawdą, że nauczyciele języka polskiego mają mnóstwo pracy i to jest zupełnie dla mnie oczywiste, ale też wracam do wcześniejszej wypowiedzi. Przeznaczyliśmy 187 milionów złotych na zajęcia wspomagające dla dzieci i młodzieży, bo wiemy dokładnie, że trzeba nadrabiać materiał, który został nieprzepracowany w wyniku nauki zdalnej. Szkoły same rozpracowywały to, nie musiały do tego przystępować. To nie były zajęcia obligatoryjne z naszego rozdania. Myśmy proponowali szkołom, nie wszystkie szkoły do tego przystąpiły, przystąpiło ponad 90%, więc jeśli pani profesor Anna, jeszcze nasza wcześniejsza rozmówczyni, ma do mnie pretensje, że myśmy wyasygnowali 187 milionów złotych, żeby przeznaczyć na wynagrodzenia dla nauczycieli, bo przecież te 187 milionów złotych to są pieniądze na wynagrodzenia dla nauczycieli. I pani mówi, że to jest bezsensowne, no to jakbym tego nie zrobił, to dopiero miałbym zarzut, że to byłoby bezsensowne, że nie reaguje na to, że są zaległości w wyniku nauki zdalnej. Powtarzam, na zajęcia fakultatywne. To państwo w szkołach decydowaliście wraz z dyrektorami, czy te zajęcia i w jakim zakresie te zajęcia będą się odbywały. Więc my dajemy możliwości, nie zmuszamy. To, jak państwo to wykonujecie, to już jest kwestia poszczególnych szkół, tylko proszę nie mieć pretensji do ministra edukacji, że zaproponował wam dodatkowe pieniądze za zajęcia, które chce, żeby się odbywały po to, żeby nadrabiać zaległości w wyniku nauki zdalnej. Kończąc tę wypowiedź, do podniesienia słów do naszej bieżącej rozmówczyni, raz jeszcze zapewniam. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jeśli będą przechodziły zmiany, to tylko poprzez rozbudowanie ich zadań, a nie ograniczanie ich zadań, nie będzie utraty statusu zawodowego nauczyciela, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej. Będzie rozszerzenie dostępu do opieki psychologicznej czy do pedagogów specjalnych poprzez przeznaczenie dodatkowych już w tym roku 700 milionów złotych na ten cel. I podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli dotyczy właśnie takich osób jak nasza rozmówczyni, po to, żeby to wynagrodzenie zasadnicze nie było takie, o którym pani mówi, czyli 3000 zł, czy nieco ponad 3000 zł na rękę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam pana ministra oraz ojca prowadzącego. Witam serdecznie. Jestem Barbara z okolic Sieradza. Pracuję w szkole, która liczy 380 uczniów, 19 oddziałów i 42 nauczycieli. Dzieciaki do szkoły są dowożone. Kiedyś też mieliśmy gimnazjum. I mam taką prośbę. Chciałam po prostu wielokrotnie przez ten rok miałam problem, żeby się do państwa dodzwonić, do pana ministra. I chciałam podziękować panu ministrowi, że jest takim wspaniałym ministrem. Tutaj u nas są wszyscy zachwyceni. I powiem tak, że jestem pracownikiem administracji szkoły, bo tak się mało o tym mówi, a ja pracuję od 1980 roku i mam 42 lata pracy, wykształcenie wyższe zawodowe. I powiem, że no problem odnośnie tych naszych zarobków jest, bo pierwsze zarobki to były przeszeregowania co 2 lata, później to gdzieś zniknęło. Za czasów Mazowieckiego było w miarę te podwyżki. Później jak strajkowaliśmy z nauczycielami, to nam tylko po wypłacie poszli, nic nam nie dali. Tak jak za czasów pielęgniarek, że po prostu my jesteśmy taką grupą zawodową, że nie jest nas dużo i zawsze się mówi nauczyciele, 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 a my jako administracja i obsługa to jest trochę tak powiem przykro, bo o nas się nic nie mówi i w tej chwili nas dogoniła najmniejsza krajowa. Także inflacja, ja powiem tak, zawsze mieliśmy jakieś 100-200 więcej od najmniejszej krajowej i nigdy nie dostawaliśmy najmniejszej krajowej jako administracja szkoły, tak jak sprzątaczki czy kuchnia. I tylko dostawaliśmy dodatek za inflację albo 1,8, albo 2,3. Teraz mamy dostać 3,4, a inflacja jest 8,6. Czyli dostawaliśmy 70 zł, 80, 90, w tamtym roku chyba 100 zł. I tym sposobem ja mając 42 lata pracy, po prostu mam śmieszną wypłatę, powiem, i odchodzę na emeryturę prawdopodobnie we wrześniu i mi wyliczyli 1900 zł po 42 latach pracy, a 60 lat skończyłam w tamtym roku. Jestem załamana, bo powiem panie ministrze tak, że jest po prostu dużo pracy i się robimy i odpowiedzialność jest wielka i gdzie nasza wiedza zdobyta i motywacja do pracy. I analizując najmniejszą krajową, bo się pofatygowałam, nawet rozmawialiśmy z dyrekcją, a mam cudowną dyrekcję i nauczycieli, ale to wiadomo, że to po prostu są przepisy takie nieodpowiednie. To wyszło, że najmniejsza krajowa przez 10 lat poszła już 1460, a przez 5 lat poszła 1260, coś takiego, bo ja akurat nie mam tego w domu, tylko w szkole, a dzwonimy wiadomo z domu. I teraz się okazało, że my nawet połowę tego nie dostaliśmy, to co dostała najmniejsza krajowa. Czyli teraz kuchnia i sprzątaczki mają tyle co my może mamy jakieś 100 zł więcej, a się okazało, że gdzie jest nasza odpowiedzialność. I osoba przychodzi z ulicy, nawet bez studiów, podatek ma nieodbierany, a my mamy którąś stówę więcej i gdzie nasza odpowiedzialność. Różnimy się stażowym i to jest takie, powiem, ciężkie do zrozumienia. Bardzo człowiek ubolewa nad tym, przykro mi jest. I ja powiem tak, przez ten rok słucham cały czas pana ministra i nie mogłam się dodzwonić po 2 razy, bo ja cały czas słucham Radio Maryja, Telewizję Trwam i Radio Częstochowa i słucham i od 14 lat mi mąż zmarł i tylko tego słucham i po prostu teraz mi też się ciężko żyje i odejdę na emeryturę za śmieszną wypłatę, jak no nie da się ukryć, nauczyciele mają 2 razy więcej od nas, a my siedzimy 40 godzin w pracy i o nas się nic nie mówi, o nas zawsze jest tak jak po prostu już teraz pielęgniarki jakoś mają razem z lekarzami lepiej, a ona o tej sferze, co my odpowiadamy za to wszystko. Ja się robię, ja wyliczam subwencje, ja robię inwentaryzacje, bieżące sprawy, odpowiedzialność, naprawdę nic sobie nie mam do zarzucenia, a wypłata jest śmieszna. Niektórzy nas po prostu już w tej chwili doganiają, a ja się różnię stażowym po prostu od najmniejszej krajowej, jak przychodzą z ulicy.
Pani Basiu, pozwolimy panu ministrowi odpowiedzieć, dobrze?
Już, tak, teraz słucham, ja sobie piszę, tak.
Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Bardzo dziękuję za ten głos, on jest niezwykle ważny, dlatego że szkoła to nie tylko nauczyciele, szkoła to nie tylko dyrektorzy, ale szkoła to również pracownicy administracji, którzy rzeczywiście mają ogromne doświadczenie, tak jak pani nasza rozmówczyni, którzy mają bardzo dobre wykształcenie i świetne doświadczenie w tym, co robią. I bez państwa szkoła rzeczywiście nie funkcjonuje. Obsługujecie państwo system informacji oświatowej, dbacie o wszystkie administracyjne aspekty działania szkoły. Tylko że no, ja jako minister edukacji i nauki nie odpowiadam za wynagrodzenia administracji szkolnej. Niewątpliwie zmiana w systemie również wynagrodzenia nauczycieli, niewątpliwie zmiana w systemie pracy nauczycieli, która spowoduje, że w ciągu zaledwie półtora roku, łącznie z tym rokiem, już w którym jesteśmy, subwencja oświatowa zwiększy się z poziomu 52,5 miliarda złotych, to był poziom 2021 roku, do ponad 61 miliardów złotych, to również pozwoli inaczej gospodarować samorządom i inaczej gospodarować administracji szkolnej, czy inaczej rozliczać te środki, które będą przeznaczone również na administrację szkolną, bo to są wszystko środki na utrzymanie, na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskich szkół. Krótko mówiąc, inny sposób wynagrodzenia nauczycieli, ale też radykalne zwiększenie subwencji oświatowej powinno przełożyć się również na sytuację pracowników administracji szkół, przy czym ja jeszcze raz powtarzam, my nie odpowiadamy jako Ministerstwo Edukacji i Nauki za liczbę etatów administracji w szkołach i za wynagrodzenia administracji w szkołach, za to odpowiada organ prowadzący. No i pani przed momentem stwierdziła, pani pracuje 40 godzin tygodniowo w szkole, a nauczyciele w szkole mają dwa razy więcej. Też pracują 40 godzin, to należy podkreślać, nauczyciele też pracują 40 godzin w ramach tej dostępności, którą mają również na radach pedagogicznych, na wywiadówkach, na spotkaniach z rodzicami, na wyjazdach, na wycieczki i opieką nad dziećmi. To wszystko jest praca nauczyciela, która rozliczana jest właśnie w ten sposób. Chcemy, żeby była bardziej efektywna w kierunku ucznia, mniej w kierunku biurokracji. Natomiast no, administracja musi, że tak powiem, być zauważana przez organ prowadzący. My poprzez współpracę z samorządami również w ramach tego nowego statusu zawodowego nauczyciela chcemy wpłynąć poprzez zwiększenie radykalne, skokowe tej subwencji oświatowej, także pośrednio powtarzam, na sytuację administracji szkolnej. I proszę zwrócić uwagę na coś, co nie bywa niedostrzegane. Otóż w 2015 roku ta subwencja oświatowa, czyli to, co państwo przekazywało samorządom na szkoły, jako w ramach zasady pomocniczości, bo prowadzenie szkół to jest zadanie własne samorządu terytorialnego, to była kwota niecałych 40 miliardów złotych, 39 chyba, około 39 miliardów złotych. Dziś jest to 52,5 miliarda złotych, to jest skok o no, 13 miliardów, ponad 13 miliardów złotych. Chcemy dokonać kolejnego skoku w ciągu zaledwie jednego roku, w związku także z inflacją, w związku także z tym, co się dzieje na świecie, w Europie, bo przecież jesteśmy tutaj połączeni jak naczynia połączone z Europą, ze światem, z inflacją, która jest efektem również tego COVID-u i przecięcia dostaw, siatki tych dostaw, tych połączeń biznesowych, przedsiębiorczych na całym świecie. W związku z tą inflacją chcemy, żeby w ciągu zaledwie półtora roku skok nastąpił o kolejne 9 miliardów złotych w tej subwencji oświatowej. To wszystko musi wpłynąć na poprawę sytuacji także pracowników administracji w szkołach, których, raz jeszcze powtarzam, to już jest zadanie własne bezpośrednio samorządu terytorialnego, a nie Ministerstwa Edukacji i Nauki. A pani serdecznie dziękuję za ofiarną pracę i za również to świadectwo, które pani przewodnicząca dała.
drodzy Państwo, dziś aktualna sytuacja w oświacie. Naszym gościem profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Jest 22:50. Telefony do studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie, Henryk z Ostrołęki. Pozdrawiam pana ministra i pozdrawiam ojca Grzegorza. Panie ministrze, chciałem pogratulować i podziękować za tę pracę, którą pan rzeczywiście wykonuje, a nie jest łatwo, bo w dobie tej pandemii rzeczywiście jak tutaj pogodzić teraz sytuację i różnych zachorowań, różnych wydarzeń i nauczania. I jak rzeczywiście młodzież potrzebuje być razem, to mieliśmy sygnały i od uczniów w naszej szkole, że rzeczywiście siedzenie w domu to jest, można powiedzieć, stan depresyjny dla wielu uczniów. Bardzo. Dlatego spotkanie we wspólnocie, w szkoły, ono jest jak najbardziej konieczne i potrzebne. I dobrze, że uczniowie powracają do szkół, bo nawet te kilka dni było rzeczywiście dla niektórych kłopotem wielkim. I teraz chcę podzielić się z panem ministrem taką informacją, że brałem udział w obchodach stulecia takiej szkoły metalowej w Ostrołęce. I przed wojną w szkole metalowej, panie ministrze, był jednym z przedmiotów śpiew. Właśnie śpiew. To jest taka godzina praktycznie, gdzie można powiedzieć, to człowiek doświadcza terapii. Aż się prosi, żeby w polskiej szkole również był śpiew. Nie tylko, czy to ma być godzina filozofii, czy łaciny, ale normalnie śpiew, no w szkole podstawowej to obowiązkowe, ale nawet w szkole ponadpodstawowej, bo to rzeczywiście jest konieczne. Tylko gdzie teraz go włożyć, jeżeli mamy tyle godzin? Mamy tyle tego materiału w podstawie programowej, gdzie rozmawiamy z nauczycielami, żeby na przykład kształcić rozum i tutaj tych umiejętności rozumowania, logiki, żeby uczeń mógł nabywać, to przy bardzo wielkiej ilości materiału, szczególnie w przedmiotach przyrodniczych, no nie ma szans później, żeby była możliwość kształcenia humanistycznego. Bo tutaj zachwiana jest ta proporcja z doświadczeń, które obserwujemy, to widać, zachwiana jest proporcja i później są tego skutki, że uczniowie, którzy mają bardzo dużą ilość materiału, oni nie mogą nadążyć. I po prostu później bierze się właśnie ten problem chorobowy, że tak powiem, dla nich. Także no, nie jest to łatwe. Jest jakaś szansa, na pewno trzeba by to przeanalizować, czy rzeczywiście tych informacji aż tyle jest potrzeba, czyli żeby kształcić tę pamięć. Teraz sprawa druga, jak potrzeba jest kształcenia klasycznego dla nauczycieli, czyli do filozofii klasycznej, retoryki, ale szczególnie rozumienia, że uczeń jest podmiotem. I tutaj rzeczywiście, no jak to zrobić, to wcale można tylko rad dawać, ale no nie jest to łatwe to zrobić. Przygotować nauczyciela, żeby on jakiś kurs tej filozofii klasycznej przeszedł, żeby, że tak powiem, dokształcić go w tym, ale rzeczywiście, żeby jakąś retorykę zasmakował, etyki przynajmniej w pewnych zagadnieniach, bo wtedy, jak przecież mówi się, że i ojciec Krąpiec o tym bardzo często mówi, ojciec Woroniecki, że szkoła, no Felix Koneczny jeszcze, szkoła wychowuje, czyli szkoła wpływa właśnie na to, żeby rzeczywiście kształtować tego wychowanka. Czyli jednocześnie, tak jak mówił nam nasz patron, Jan Paweł II, bardziej być, nadmieć ta proporcja, żeby ona w szkole została zachowana. I rzeczywiście dyskusje są pewnie niektórych, nie wiem, dziwię się, że ze strony nauczycieli, że państwo potrzebuje mieć jakby pewien nadzór nad tym, żeby te szkodliwe treści się nie dostawały do szkół, bo należy to odwrócić. Ci, którzy chcą z tych organizacji pozarządowych uzyskać wstęp do szkoły, muszą po prostu zgody uzyskać, czy to rodzica, najpierw rodzica powinien zgody uzyskać i dyrektora szkoły. No, dyrektor szkoły też jest organem i na dobrą sprawę to takich niezgodnych z naturą człowieka treści nie powinien do szkoły w ogóle dopuszczać. I tu jak najbardziej wspieramy takie działania, że rzeczywiście państwo poprzez kuratorium powinno taką zgodę wyrazić, jeżeli ona ma nie szkodzić właśnie dziecku. I może takie pytanie odnośnie szkoły klasycznej, czy rzeczywiście jest jakaś szansa na to, żeby wspomagać mniejsze szkoły, jaką my na przykład jesteśmy tutaj w Ostrołęce, ale w miarę jakoś tam sobie radzimy dotychczas. Natomiast czy w Polskim Ładzie to są jakieś szanse na to, żeby wspomóc ewentualnie inwestycyjnie? To tak ogólnie pytam, panie ministrze, w tej chwili nie chodzi o szczegóły. Co jeszcze? Finansowanie nauczycieli, jak się teraz dowiedziałem, że rzeczywiście będzie większa subwencja, to jakieś tam szanse też są dla naszych nauczycieli, żeby te kwoty rzeczywiście mieć odpowiednio wyższe, ale one nie są za wysokie. To absolutnie. I teraz jedno takie do przemyślenia. Uczy się w szkole polskiej języka angielskiego bardzo długo, a jaki jest później problem? Jak trzeba, potrzebna jest rozmowa w tym języku, to jest pewna blokada. I rozmawiam z nauczycielami, żeby odwrócić tę tendencję. Panie profesor Piotr Naruszyńskim często o tym mówimy. Żeby odwrócić tendencję uczyć bardziej języka mówionego, żeby uczeń mówił, ale później kwestia jest matury. I tutaj jakby te sprawy, że tak powiem, są troszeczkę sprzeczne, że no, są te wymagania na maturze pisemne i tego czasu nie można poświęcić na to, żeby bardziej właśnie uczyć tego języka mówionego, aniżeli, że tak powiem, tego języka pisanego. Bardzo dziękuję, pozdrawiam jeszcze raz bardzo gorąco pana ministra.
No dziękujemy.
I proszę się trzymać. Pamiętam duchowo o wsparciu na co dzień, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne naszym uczniom i polskiej szkole, żeby pan minister się tam trzymał i tutaj miał siłę do realizacji tych pięknych zadań.
Bóg zapłać.
Bo oświata to jest taką rzeczywiście jedną z najważniejszych, tak powiem, tych form uczenia i kształtowania młodego człowieka. To jest bardzo ważna dziedzina w naszej ojczyźnie. Pozdrawiam, szczęść Boże, wszystko dobrego i do zobaczenia.
Bóg zapłać. Panie ministrze?
No, tych wątków pan Henryk poruszył tutaj mnóstwo, od śpiewu przez język mówiony, a nie teoretyczny, ale też pewną kompatybilność z egzaminem maturalnym, który z kolei wynika właśnie z podstaw programowych, a te podstawy należałoby zmieniać. Śpiew, gdzie go włożyć do tej siatki godzin, jak już i tak rzeczywiście przeładowanie materiałem jest duże. I ja się zgodzę, że mówiliśmy o tym w pierwszej części naszej audycji jeszcze w telewizji Trwam, że trzeba pracować nad odchudzeniem podstaw programowych w niektórych obszarach. No, między innymi następuje to właśnie w historii po to, żeby historia i teraźniejszość, czyli te godziny historii najnowszej, by objęły część wiedzy o społeczeństwie, ale też część historii tej najstarszej ze starożytności czy średniowiecza. Ona też jest potrzebna, ale może nie aż w takim zakresie. Więc tu śpiew rzeczywiście byłby bardzo wskazany. Druga Rzeczpospolita, która odradzała się przecież w wielkich bólach z trzech zaborów po takiej systemowej rusyfikacji, germanizacji, czyniła to właśnie również w ten sposób, nawiązaniem do tej polskiej kultury, do polskiego śpiewu. To wszystko prawda. Natomiast to trzeba pomieścić w tej siatce godzin i to będzie przedmiotem naszych prac, no ale no, nie wszystko możemy zrobić od razu. To, co pan profesor, to co pan Henryk powiedział przed na samym początku, czyli powrót do wspólnoty, no właśnie to jest przedmiotem naszej troski. Przecież te wszystkie problemy psychologiczne, z którymi się zgodziliśmy również podczas tej audycji, mówiliśmy o tym wsparciu dodatkowym, 700 milionami złotych na dodatkowe etaty psychologiczne czy pedagogów specjalnych, już to wszystko wynika z faktu, że nie było tej wspólnoty. Ale przypomnijcie sobie Państwo, co się działo w kwietniu ubiegłego roku, tuż po Wielkanocy, kiedy ogłosiłem, że wracamy koniecznie do szkoły w trybie stacjonarnym, jeszcze w tym roku, czyli w poprzednim roku szkolnym, jeszcze w końcówce maja, jeszcze na cały czerwiec. Ileż było głosów? Ponad 500 000 podpisów młodzieży, przecież inspirowanej przez te same media, które dzisiaj też dawały znać o sobie podczas tej audycji, inspirowanej przez kłamstwa, że nie jesteśmy przygotowani, że bez sensu jest stresować dzieci powrotem do szkoły w trybie stacjonarnym, że wakacje już za 6 tygodni, to lepiej zostawić dzieci w spokoju i nie wracać do szkoły w trybie stacjonarnym. Uparliśmy się wówczas, że musimy wrócić do trybu stacjonarnego, bo pozwalają na to warunki pandemiczne, najszybciej jak to jest możliwe, i zrobiliśmy to już od końca kwietnia. Wracaliśmy w klasach 1-3, już od połowy maja wracaliśmy w systemie hybrydowym w pozostałym zakresie i na ostatni miesiąc wszyscy wrócili do nauki stacjonarnej po to właśnie, żeby odbudowywać tę wspólnotę, po to właśnie, żeby w najkorzystniejszy, najbardziej efektywny sposób przeciwdziałać tym problemom psychologicznym, które się rodzą właśnie z tego powodu, że dzieci znalazły się w pustce, w zamkniętym pokoju, w zamkniętym kwadraciku, bez kontaktu ze swoimi rówieśnikami, bez kontaktu ze swoimi nauczycielami, samotności, bo rodzice byli w pracy i tak przez całe miesiące. Więc najważniejszy sposób powrotu do normalności i odbudowywania również kondycji psychologicznej to jest właśnie trwanie w nauce stacjonarnej. I to jest zrozumienie u nas po stronie rządowej, dlatego wracamy w poniedziałek do nauki stacjonarnej. Ale raz jeszcze przypomnę te głosy, które towarzyszyły nam w kwietniu i maju ubiegłego roku. Nie wracać do nauki stacjonarnej. 500 000 czy 600 000 podpisów młodych ludzi do ministra Czarnka przeciwko ministrowi Czarnkowi, żeby nie stresował ich powrotem do nauki stacjonarnej. Ja już nie chcę mówić, to również środowiska niektóre szkolne, bez nazywania już po imieniu, mówią dzisiaj o nauce zdalnej, że byłoby dla nich nawet wygodniej, żeby w tej nauce zdalnej pozostawać. Są i takie środowiska, albo takie, które mówią, że szkoły są nieprzygotowane, że są roznoszą koronawirusa. Koronawirus jest transmitowany wszędzie, we wszystkich możliwych miejscach, gdzie mamy wspólnotę, gdzie mamy kontakty społeczne. Siłą rzeczy również w środowisku szkolnym on jest. Ale musimy zwrócić uwagę na to, na co pan Henryk zwrócił uwagę na początku swojej wypowiedzi. Odbudowanie wspólnoty może następować tylko poprzez naukę stacjonarną. Ja się cieszę, że w poniedziałek do tej nauki stacjonarnej wracamy. Co będzie później? Za tydzień pierwsze 5 województw przechodzi na ferie zimowe, więc 2 tygodnie będzie na feriach zimowych. Później po tygodniu kolejne 2 województwa dołączają do tych 5 województw. Później będzie nastąpiła wymiana aż tak do końca lutego, więc ten ruch okołoszkolny i tak siłą rzeczy będzie zmniejszony. Mam nadzieję, że ponieważ będzie to przypadać na to, co jest przewidywane, co się dzieje również w innych krajach, na ten omikron, że to jednak nas uchroni przed dalej idącymi konsekwencjami i cały czas w tej nauce stacjonarnej będziemy mogli w tym roku szkolnym funkcjonować.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Jacek ze Śląska. Prosimy. Jestem nauczycielem z 35-letnim stażem pracy. I chciałem zapytać o taką rzecz, o czy będą przywrócone emerytury dla nauczycieli, bo to też jest związane właśnie z tymi wynagrodzeniami, z rezygnacją z tej ulgi dla nauczycieli, ponieważ na dzień dzisiejszy ja po prostu nie wiem, czy mam rezygnować, czy nie. W tym roku dostanę jubileusz też. No i nie wiem, czy odprawę emerytalną. Więc chciałbym zapytać pana ministra, czy są przewidziane te wcześniejsze emerytury dla nauczycieli.
Dziękuję, panie ministrze.
Bardzo konkretne pytanie, za które bardzo panu profesorowi dziękuję. Po pierwsze, chciałbym się odnieść do tej ulgi, w pierwszej kolejności zaraz powiem o emeryturach, do tej ulgi dla klasy średniej. Panie profesorze, w moim przekonaniu nie należy z niej rezygnować, dlatego że właśnie przez to będą pomniejszone wynagrodzenia w tym roku i to jest w tym komunikacie, który przekazujemy od ministra finansów, bo służymy tutaj tylko jako jako ci, którzy mają dostęp do systemu informacji oświatowej, do narzędzi, które możemy przekazać wszystkim szkołom, komunikat Ministerstwa Finansów, który wskazuje na jeden z błędów, jaki został popełniony przez jakiś niewielki odsetek, ale jednak nauczycieli, czyli rezygnację z tej ulgi dla klasy średniej. Natomiast rozumiem, że to jest w konkretnej sytuacji na przykład pana profesora, który planuje ewentualnie przejść na emeryturę. Otóż w naszym pakiecie ofertowym dla Solidarności, dla Związku Zawodowego Solidarność, w ramach tej reformy statusu zawodowego nauczyciela jest również przewidziane możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę nauczycielską po 30 latach pracy, w tym 20 latach pracy dydaktycznej, czyli tak zwanych tablicowych, czyli ta wcześniejsza emerytura nauczycielska. I teraz bez jakichkolwiek ograniczeń, bo planowaliśmy takie ograniczenie, żeby ten moment uprawnień zatrzymać na 2013 roku, po to, żeby ewentualnie zobaczyć, jak to się będzie rozwijało i później w kolejnych latach dokładać kolejne roczniki. Wydaje się, i taką ofertę złożyliśmy również Związkowi Zawodowemu Solidarność, że jednak lepiej będzie zrobić to od razu dla wszystkich, którzy już dzisiaj będą mogli legitymować się tym 30-letnim stażem pracy z tym 20 latami pracy przy tablicy. Teraz pytanie jeszcze o sposób naliczania tych emerytur. Tutaj trwają prace wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, to znaczy jaki model, czy ten tak zwany stary, czy nowszy, który jest korzystniejszy dla nauczycieli i na który będziemy mogli sobie pozwolić. Tutaj pracuję z panią prezes profesor Uścińską, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który bardzo dziękuję za wielką otwartość i życzliwość dla środowiska nauczycielskiego. Chcemy, żeby ta możliwość przechodzenia na tą emeryturę nauczycielską była jak najbardziej korzystna dla nauczycieli.
Dziękuję. Dziś temat aktualna sytuacja w oświacie. Naszym gościem jest profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Proszę bardzo.
Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna z Poznania. Ja tu trochę inna branża, bo jestem lekarzem rodzinnym. I tutaj bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam i będę miała przyjemność rozmawiać z panem ministrem Czarnkiem. Jestem bardzo wdzięczna, że właśnie podkreśla to moralne nauczanie w sensie, że nauka jedno w oparciu o wartości, o tożsamość narodową. Mój pradziadek był powstańcem wielkopolskim i wiem, jak ważne jest to nasze poczucie tożsamości. On powiadał zawsze, że nie kocha się czegoś, czego się nie zna, że człowiek się składa z pokoleń, które były przed nim, że jak wie, skąd jest, to wie, dokąd ma iść i na kogo głosować i czym się w życiu kierować. Także bardzo się cieszę. Niemcy to tak dbają o swoją tożsamość, że nawet muzea mają za darmo dla dzieci. Także ten program Poznaj Polskę, umożliwiający możliwość, żeby dzieci po prostu wiedziały, poznały swoją kulturę, swoją historię, jest niezwykle ważne, tak? To jeżeli chodzi o właśnie, ja się zajmowałam 12 lat orzecznictwem i jeździłam po więzieniach, po zakładach psychiatrycznych. Wiem, jak ja musiałam przeprowadzać wywiady, jeżeli chodzi o wykonywany zawód, wykształcenie i jak to się potem na możliwość znalezienia pracy, jak była ważna ta edukacja. I też przychodzili transwestyci, osoby homoseksualne. I widziałam, że to, co w czym się pan minister boryka z tą właśnie naciskami LGBT tych środowisk lewackich, że to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi właśnie w szkole, dlatego że widziałam, że problem jest w rodzinach tych osób. Tam były osoby po prostu kaleki emocjonalne. To nie jest tylko genetyka, ale widzę, że tam, gdzie dziecko nie ma pozytywnych inspiracji, pozytywnych wzorców, prawidłowych relacji damsko-męskich, tam jest ten problem. A widzę, że dzieci na nauczaniu online, gdzie mają dostęp do internetu i wszystkich zagrożeń internetu, tak, to są szczególnie narażone na te treści. Ja się borykam, moi koledzy psychiatrzy mają ogromny tutaj pełne ręce roboty, jest dużo depresji, dużo samobójstw wśród dzieci, jest demencja cyfrowa, jest funkcjonalny przykurcz ciała rzęskowego, co się wiąże z funkcjonalną krótkowzrocznością. Dlatego ja uważam, że chora ciężki złoty środek, z jednej strony nauczanie online, a wtedy, kiedy jest konieczne, kiedy jest bardzo duża transmisja czy mutagenność tego wirusa, ale z drugiej strony faktycznie te relacje, kontakty między dziećmi, między rówieśnikami, gdzie grupa rówieśnicza jest tak ważna, jest nie do przecenienia. Także natomiast jeżeli chodzi o szczepienia, ja pracowałam od początku jestem na linii frontu i nigdy nie byłam przeciwniczką szczepień. Brałam udział w lutych tygodniach. Moje dzieci są zaszczepione, nawet szczepionkami drogimi, ponadstandardowymi jak Rotary. Natomiast co budzi taki opór społeczny i dlaczego jest... No, ja się nigdy nie spotkałam od całą karierę 30-letnią zawodową, dlaczego są takie protesty, obawy. Po pierwsze, dlatego, że te preparaty, no to jest faktycznie, no myśmy do tej pory czymś takim nie szczepili i no jeżeli chodzi o długofalowe skutki, ich nie znamy, tak? Poza tym osoby, które są uczulone albo które miały jakieś alergiczne reakcje, powinny mieć alternatywę lekową. Bo ja jestem czasem rozdarta jako lekarz, bo z jednej strony brałam udział w lutych tygodniach i byłabym za, ale z drugiej strony, co mam powiedzieć człowiekowi, który na przykład no, miał powikłania, bo się zdarzają. Dlatego uważam, że we wszystkich akcjach, tak samo jak była taka szczepionka na polio, bo to też był wirus neurotrofowy, nasz Polak bardzo się wsławił w tych wynalezieniu szczepionki Salka Sabina, która była najpierw doustna i myśmy mieli tutaj w Polsce w latach 50. Takie jatrogenne powikłania, gdzie były powikłania nopowe po tej szczepionce. I dopiero szczepionki te domięśniowe spowodowały, że ona była coraz bardziej doskonała, nie powodowała tych oddziałań ubocznych. Ale no, tutaj i potem jednak no, dla osób uczulonych była alternatywa lekowa. Dlatego ja trochę rozumiem tych, nie mówię o nich antyszczepionkowcy. Dlatego, że mówię, gdyby preparat był tak do końca przez ludzi akceptowany i bezpieczny, nie byłoby takiego oporu społecznego, bo nigdy takiego nie było. I przeciwko odrze, świńce, różyczce, no ja się nie spotkałam z czymś takim, żeby ludzie się jakoś protestowali i buntowali. Natomiast uważam, że to nie może być tylko ustawa. Jeżeli są osoby, które miały jakieś złe doświadczenia, bo miałam, ja spotkałam się z notarką, my jako rodzinni lekarze nie mamy na to czasu, my jesteśmy w tak dużym niedoborze kadrowym. Nie mamy pielęgniarek. Tu odnośnie tego szkolnictwa zawodowego pielęgniarek. Mówią, to nie, że polikwidowano szkoły pielęgniarskie, nie było chętnych, dlatego, że młodzież dzisiaj jest bardzo konsumpcyjnie nastawiona do życia. Oni nie będą chodzić z podsuwaczem, bo boją być blogerką, youtuberką, albo jeszcze po prostu takim zawodem, który jest bezpieczny, powoduje szybki, łatwy zarobek i nie chowa się młodzieży do wyzwań. Brakuje pozytywnych wzorców, inspiracji, brakuje autorytetów. I dlatego po prostu widzę, że pan minister ma ogromne wyzwanie i bardzo dużo zadań. Nie zazdroszczę panu Niedzielskiemu. Nie popieram Konfederacji, jeżeli chodzi o brak noszenia maseczek, bo ja po prostu dwa dni temu reanimowałam tu w rejonie. Przychodzę do pracy bardzo zmęczona. Jesteśmy w takiej niedobora, że ja muszę w dwóch, trzech poradniach zastępować kolegów. A do grona czy środowiska nauczycielskiego... Halo?
Cały czas pani z uwagą słuchamy.
Tak, mam ogromny apel jako lekarz. Ja wiem, że państwo możecie mieć pretensje do pana ministra, bo mieliście niskie płace, ale nie macie złego zawodu. To jest zawód z niścią. Macie uzusłowione pensje, macie długie wakacje, macie urlopy na poratowanie zdrowia. No naprawdę można dorobić korepetytorem. Jeżeli ja musiałam zatrudnić korepetytorów, bo nie chciałam, żeby moje dzieci były gorsze, ponieważ mama jest cały czas w pracy. A po prostu nie chciałam się kopać z koniem, dlatego że dużo, no niektórzy nauczyciele są tacy, którzy traktują zawód jako misję, ale są też tacy, którzy głównie było zadawanie zadaniowe, tak, zróbcie sobie w domu i ja potem zamiast odpocząć po ciężkiej pracy, zgłębiałam podstawy programowe, siedziałam do późna z dzieckiem 12-11-letnim z lekcjami i poświęcałam również na to całe weekendy. Dlatego też apeluję, że rzetelnie proszę wykonywać, nawet jeżeli są te pieniądze niezadowalające. Podejrzewam, że widzę, że ten rząd jest, jak pracowałam w orzecznictwie, to widzę, że jest prorodzinny, jest prospołeczny. Zaczynałam pracę w Zakładzie Ubezpieczeń, kiedy były aresztowania, kiedy ludzie uciekali na renty, bo likwidowano duże zakłady pracy. Przez 12 lat i potem był sztab i Mirabelki, a jak przyszły rządy PiS-owskie, to zupełnie sytuacja w tej instytucji naprawdę się poprawiła. Jest taki ludzki, empatyczny stosunek do człowieka, który tam jest. Są panie, które informują osoby niepełnosprawne i traktują, kiedyś mówiono, no przyszedł do Zakładu Ubezpieczeń z głową pod pachą. A teraz widzę, pojeżdżało przez dużo Polaków do Anglii. House benefit, child benefit, inny benefit. Pierwszy rząd, który dał 500+ po to, żeby te dzieci miały, nie czuły biedy. Tu siostry, które prowadzą dom samotnej matki w Kiekszu pod Poznaniem, mówią, proszę panią, no to mamy zabawki, mamy rzeczy. No zniknęła bieda, dopiero COVID, którego nikt nie zapraszał, a w którym wszystkie państwa się, że tak powiem, mierzą, tak, spowodował gorszą tą sytuację. Ale generalnie, który rząd zrobił tyle dla idea edukacji? Ja mówię, no problemy są wszystkie i wszędzie, ale jest chociaż próba podjęcia wyzwań i za to jestem bardzo wdzięczna. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o sprawę tą jeszcze edukacji, to jestem wdzięczna właśnie za to pochylenie się nad tożsamością, nad historią. Żałuję, że w Poznaniu na przykład te teatry, kiedyś to była świątynia sztuki. Sztuka powinna uskrzydlać. Wstydzę się za Teatr Polski w Poznaniu i to, że deprawuje. Ja chętnie bym poszła na sztukę, ale naprawdę muszę przebierać i szukać perełek, żeby móc na coś wartościowego pójść, bo tym, czym się karmisz, nie tylko fizycznie, ale duchowo, tym potem emanujesz. Z tego czerpiesz energię. Ja jestem wdzięczna panu Glińskiemu, że za seriale Geniusze i Marzyciele, te, które powodują pokazanie wzorców, za odkrycie, mówię, i Maksymiliana Kolbe, w sensie pokazanie tych arystokracji ducha. Tu mamy Ojca Żelazka w Wielkopolsce, Sierpca Nadziei pana Biernackiego, piękny film. Trzeba wydawywać te perły, aby były wzorcem i przykładem, jak radzić sobie w trudnych czasach. I na to, na współpracę właśnie tych ministerstw i na te pozytywne inspiracje liczę.
Pani doktor, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Zasłuchałem się. Pani ministrze.
Ja też się zasłuchałem i muszę powiedzieć, że ja sobie ogromnie wdzięczny pani doktor za całość tej wypowiedzi. No to był wykład dla nas i to na taki wieloaspektowy, bo przecież był aspekt zarówno wychowania na wartościach i wychowania do dobra i piękna.
Panie ministrze, przepraszam, może bliżej okna, bo tak znowu pana trochę...
Cały czas jestem w tym samym miejscu, jakieś siły nam przeszkadzają, ale może to lepiej?
Nie, lepiej bliżej okna.
Halo, czy teraz jest znać lepiej? Halo?
Bliżej okna, przepraszam, że tak pana przestawiam.
No ja jestem cały czas w tym samym miejscu, już nie wiem, co tam się dzieje, ale może teraz będzie lepiej. No bardzo dziękuję pani doktor, bo mówię, to jest to wykład na temat wychowania na wartościach, do dobra i piękna. Zupełnie oczywiste, że przecież dzieci w czasach poprzednich, dziesiątki lat temu, nie żyły w lepszych warunkach niż teraz, żyły w gorszych warunkach niż teraz, a takich problemów psychologicznych nie miały. Dlaczego nie miały? Dlatego, że miały inne wzorce, że miały większe, bardziej oparte na fundamentach życie rodzinne, że tam w rodzinie miały przekazywane pewne sposoby rozwiązywania własnych problemów. Dzisiaj wchodzą z tymi rozmaitymi edukacjami, choćby seksualnymi typu B, próbują uczyć się, w cudzysłowie uczyć dzieci, młodzieży jakichś rzeczy, które najpierw doprowadzają do rozchwiania emocjonalnego tych dzieci i młodzieży, a później mówią, że kłopoty psychologiczne są i próby samobójcze. No są, a jak mają nie być? Zobaczcie państwo, im bardziej ideologia na marksistowska wchodziła i wchodzi w Polsce, również na ulicę, tym więcej mamy dwóch samobójczych. Przecież tu względny przyczynowo-skutkowy jest też ewidentny. Nie ma co do tego
wątpliwości. To nie jeden przyczyn oczywiście tych dramatycznych skutków, bo tych przyczyn jest więcej, również to odosobnienie, o którym mówiliśmy. No ale jednak, jeśli się nie wychowuje na wartościach i nie wychowuje się do dobra i piękna, tylko próbuje się rozchwiać emocjonalnie dziećmi młodzieżą, nie daje się właściwych, pięknych wzorców zachowania, to jak później można oczekiwać, że będzie dobrze? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Bardzo dziękuję pani doktor za tę wypowiedź o szczepionkach, bo tu się podpisuje w całości pod tym. Bardzo dziękuję za wypowiedź o obowiązku noszenia maseczek. W całości się pod tym podpisuje. Zbyt wielu z nas, proszę państwa, próbuje na własną rękę sięgać po wiedzę, która gdzieś jest w internecie. Dzisiaj wszyscy są lekarzami, bo wszyscy wejdą sobie w internet i szukają sobie tego, co chcą akurat znaleźć. I będą bazować na jakichś rozmaitych opiniach, które mają nic wspólnego również z rzeczywistością bardzo często. Proszę posłuchać takich specjalistów jak pani doktor. Ja się na tym nie znam, ale pani doktor, lekarz rodzinny, z wielką praktyką, jak widać, zapracowała nieprawdopodobnie, dokładnie wyjaśniła, na czym polega również obowiązek noszenia maseczek. Dokładnie wyjaśniła, na czym polegają szczepionki. Też zachęcam do szczepienia się. Też jestem zaszczepiony. Też moja rodzina jest zaszczepiona. Chcę czuć się pewnie. Wiemy, że nie wiadomo przed nami, bo to jest zupełnie oczywiste. Nie wiemy, co dalej będzie z tymi koronawirusami, z pandemiami, co dalej będziemy jeszcze odkrywać w kolejnych miesiącach, że to rzeczywiście zmienia się na naszych oczach. Wiemy, że jest naprawdę czymś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, fakt, że nie mamy jeszcze leku rozpowszechnionego na tę chorobę COVID, ale jak słyszymy, już w Wielkiej Brytanii jest też podawany, ale przecież na świecie, w Europie gdzieś to jakby się blokuje. Ja nie powiem kto czy jak, bo nie znam się też na tym, ale jest to wszystko bardzo kontrowersyjne. Ale szczepienia są dzisiaj formą, która rzeczywiście chroni nas przed ciężkimi powikłaniami, przed śmiercią. Są też ludzie, którzy mają jakieś obawy w stosunku do szczepień. Tak, to prawda, z czego te obawy wynikają? Też to powtarzałem wielokrotnie całkiem niedawno. Z jakich również ten tej propagandy, nie tylko z tej antyszczepionkowej, która też gdzieś jest, bazuje w tym takim powiedzmy najtwardszym w najtwardszej formie, gdzieś na jakichś kłamstwach, ale również taki tempy propagandy, która mówi średnie wiecze, zacofanie i tak dalej. Pozwólmy, że tak powiem, ludziom na to, żeby swobodnie i rozsądnie podchodzić do tych spraw, ale jednak promujmy coś, co rzeczywiście, tak jak pani doktor mówi, no jest dzisiaj jedynym ratunkiem życia. Dostrzegając również wszystkich tych, którzy mają swoje obawy i patrząc na to wszystko, właśnie w tym kontekście, mając na względzie również obawy tych osób, które mają swoje kłopoty również zdrowotne i tych szczepionek nie chcą przyjmować. Co do obowiązku szczepień, to ja pani doktor, szanowni państwo, jeszcze raz powtórzę, ja odpowiedziałem na pytanie naszej słuchaczki co do konstytucyjno-prawnych uwarunkowań obowiązku szczepień, sam mówiąc, że absolutnie nie jestem entuzjastą obowiązku, powszechnego obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi. Natomiast jeśli on miałby być promowany, to jako konstytucjonalista mogę jednoznacznie podkreślić, że tego rodzaju obowiązki mają tylko zgodę ustawową. To wynika z formy ustawowej, to wynika właśnie z konstytucji. Krótko mówiąc, pani doktor, bardzo dziękujemy. Co do problemów kadrowych w służbie zdrowia, mamy to na pewno świadomość. Do 60 tysięcy wakatów brakujących etatów lekarskich nie są one obsadzone. Co więcej, lekarze POZ-ów w małych miejscowościach czy w niewielkich miejscowościach, niewielkich POZ-ach. Dziś moja podróż 70 lat, niektórzy nawet 80 lat. Te braki są ogromne, bo Polska doprowadziła się do tego przez 3 dekady, ograniczając stopniowo kształcenie Polaków na kierunkach lekarskich. Po to właśnie doprowadziłem i mam sobie tutaj rzeczywiście, mogę sobie przypisać dużą pracę, bo nie sobie, że sukces ze strony parlamentu. Dużą pracę w kierunku odblokowania kierunków lekarskich, po to, żeby lekarze byli kształceni również poza uczelniami medycznymi, bo te nie są w stanie wykształcić tylu lekarzy, ilu dzisiaj potrzebujemy. I właśnie to jest przykład pani doktor, która mówi o przepracowaniu z powodu braków kadrowych i lekarskich, i pielęgniarskich. Dziękuję bardzo pani doktor za ten głos, bo mogłem się na nim wesprzeć również, jeśli chodzi o szczepionki, cały czas zachęcając państwa do szczepienia się, bo dziś nie mamy innego wyjścia. Jeśli tylko możemy, zaszczepmy się, żeby ratować swoje życie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Z tej strony Teresa z Polski Północno-Wschodniej. I chciałam zabrać głos jako rodzic po prostu. Zatrzaskany o los po prostu uczniów. uczniowie po prostu są w tej chwili niedouczeni, nie po prostu, nie jest tak, jak powinno być po prostu. I nie wiem, czy po prostu jak wrócą do szkoły, czy będą jakieś lekcje wyrównawcze po tych lekcjach online. No ja rozumiem, że nauczyciele mało zarabiają, że są też na pewno obciążenie, ale rodzicom niemniej jednak też nie jest łatwo. Nie jest łatwo, no te 500+, są możliwości takie, że możemy korepetycje dawać dzieciom, to wszystko, ale mimo wszystko dzieci mają bardzo duże zaległości i nie wiem, na przykład nauczyciele podchodzą w ten sposób, że to tylko odpytują, no nie wiem, nie ma takiej nauki, tak jak to kiedyś była, no, jest zupełnie po prostu nie tak, jak powinno być, no. Nie wiem, czy będą jakieś lekcje wyrównawcze, czy to będzie ujęte po prostu jakoś, żeby ci uczniowie mogli nadrobić, bo w tych młodszych klasach, zgadzam się, to jest jeszcze taki kontakt, że to rodzice sobie potrafią to wszystko ułożyć, ale w starszych klasach to
o jakim przedziale pani mówi? O jakim przedziale wiekowym i klasach?
To znaczy, to są i młodsze klasy. Mhm. W młodszych klasach to sobie można poradzić, prawda? Bo ja mam na przykład wykształcenie techniczne, ale w starszych klasach, jak już przychodzę po pracy, to po prostu jest tej nawał pracy domowej i jeszcze tymi uczniami no, na korepetycje zawieść, no, a w szkole to będzie tylko odpytywanie. No, chciałabym zapytać, czy jakaś będzie możliwość, że będą jakieś lekcje wyrównawcze, żeby po prostu ta młodzież, bo to ja mówię w imieniu rodziców, bo ja rozmawiam z rodzicami często po prostu i też w pracy i po pracy i mówią, jak to właśnie wygląda. Nie wygląda to za ciekawie. Uczniowie są bardzo obciążeni i po prostu biegają z korepetycji na korepetycje. Tych przedmiotów jest tak dużo i jak już chodzą do szkoły, to też są od 8 do 16. No, wygląda to makabrycznie. Czy coś w tym zakresie będzie zrobione, żeby te lekcje jakoś były wyrównawcze? Ja zgadzam się, że nauczyciele wciąż będą niezadowoleni, bo podwyżki są różne i to wszystko, prawda? Każdy by chciał dużo zarabiać, no ale uczniowie też no, coś muszą z tego mieć. No. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Będę słuchała. Panie ministrze, głos mamy.
Widzicie państwo, jesteśmy świadkami dwóch głosów zupełnie przeciwstawnych na antenie Radia Maryja w ciągu tej samej audycji. No, dosłownie godzinę temu słuchaliśmy pani profesor, zdaje się, Anny, która miała pretensję, że Ministerstwo Edukacji przeznaczyło 187 milionów złotych na właśnie lekcje wyrównawcze, wspomagające po COVID-zie w liczbie 3 godziny tygodniowo w każdej szkole. A pani przed momentem mówi, że chciałaby takich godzin wyrównawczych. Tak, one będą w dalszym ciągu. Będziemy kierowali ofertę do szkół już po feriach zimowych dalszych godzin wspomagających, bo wiemy, że te zaległości w nauce zdalnej były bardzo duże i trzeba to dzisiaj wyrównywać. I na nic się zdadzą żale właśnie tego rodzaju, jak słyszeliśmy godzinę temu, że to jest bez sensu. To jest sensem. Dlatego przeznaczamy środki. Przeznaczyliśmy w ciągu 3,5 miesiąca 187 milionów złotych na wynagrodzenia dla nauczycieli na lekcje wspomagające w liczbie 3 godziny tygodniowo w każdej szkole, w każdej klasie. Właśnie od czwartej klasy wzwyż, bo tak jak pani mówi, w klasach 1-3 one po pierwsze chodziły w większości na zajęcia stacjonarne, bo nawet wówczas, kiedy była nauka zdalna, to klasy 1-3 przez większą część czasu jednak były w szkole, a po drugie no, materiał klasy 1-3 nie jest tak skomplikowany i można sobie jeszcze dać radę. Natomiast od czwartej klasy wzwyż te zajęcia wspomagające odbywały się w każdej szkole w liczbie 3 godziny tygodniowo. Ja wiem, że to jest dodatkowa praca dla nauczycieli, ale przecież za to właśnie płaciliśmy te 187 milionów złotych. Ja wiem, że to jest dodatkowe obciążenie dla uczniów, ale właśnie tego, jak słyszymy od mamy uczniów dzisiejszych, tego wymagają od nas rodzice, żebyśmy te zajęcia wspomagające kontynuowali, bo jest to potrzebne, bo te zaległości w nauce z powodu nauki zdalnej są wcale niemałe i trzeba je dalej wyrównywać. Tak, będziemy to kontynuować w kolejnych miesiącach, już po feriach zimowych. A no, co do obciążeń w szkole, widzimy to, zdajemy sobie z tego sprawę, pracujemy nad odchudzaniem podstaw programowych tam, gdzie będzie to możliwe.
Dziękuję i słowo podsumowania, panie ministrze, naszego spotkania, rozmów.
Ogromnie dziękuję za to spotkanie i za wszystkie głosy, absolutnie wszystkie, każdy jeden był niezwykle ważny, każdy jeden dotykał bardzo ważnych obszarów życia polskiej szkoły, zwłaszcza szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Dziękuję za tę dyskusję. Zapewniam państwa o intensywnych pracach Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zapewniam państwa, że ta reforma, tak krytykowana przez związki zawodowe, prezydia związków zawodowych, zwłaszcza przez ZNP, zniekształcana bo nawet dzisiaj słyszeliśmy powtórzenie kłamstwa na antenie Radia Maryja, ale kłamstwa serwowanego właśnie przez takie związki jak ZNP, o jakichś dodatkowych, mitycznych 8 godzinach do godzin pracy nauczycieli. Nikt tego w ogóle nie proponuje. Chcemy tylko usystematyzowania tych 40 godzin, tak, żeby było więcej dla ucznia, mniej dla biurokracji, mniej dla papierologii, ale w ramach tych samych 40 godzin tygodniowo. Żadnych 8 godzin dodatkowo. Jeśli ktoś mówi, że pracuje 50-60 godzin, spytajmy się w innych zawodach. Są też tacy, którzy pracują 50-60 godzin, ale to są wędki. Generalnie 40-godzinny tydzień pracy i taki zostawiam, ale chcemy zdecydowanego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego, żeby takie sytuacje, które też pojawiły się u pani profesor z poradni psychologiczno-pedagogicznej, że ma 3000 zł wynagrodzenia, żeby się zmieniły. Nie 3000, tylko 4, bo chcemy o kilkadziesiąt procent, o 36% podnieść wynagrodzenie zasadnicze, bo nie wszyscy pracują na nadgodzinach. Chcemy większej dostępności dla ucznia po to, żeby to rozwiązywanie prac domowych rzeczywiście odbywało się w szkole, jeśli są trudności dla uczniów, a nie koniecznie w domu, gdzie rodzice nie poradzą sobie z zaległościami swoich uczniów w klasie 7 czy 8, bo przecież nie mają takiej wiedzy z matematyki, z fizyki czy z języka polskiego. To wszystko w ramach reform, które wprowadzamy przy okazji programów Poznaj Polskę czy Laboratoria Przyszłości po to, żeby rzeczywiście ta nauka była w szkołach naszych na wyższym poziomie. Bardzo Państwu dziękuję. Jestem absolutnie przekonany, że pewne nieprawidłowe również interpretowanie i naliczanie niewłaściwe w kilku procentach oczywiście nauczycieli tych wynagrodzeń, które powstało, ten problem powstał w ostatnich dniach. Na podstawie tego komunikatu i tych działań Ministerstwa Finansów, o których już dzisiaj mówiłem, będzie skorygowane w kolejnym tygodniu, w kolejnych kilkunastu dniach, po to, żebyśmy rozwijali polskie rodziny, polskie szkoły dla dobra naszych dzieci i przyszłych pokoleń.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę, za czas nam poświęcony na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dziś temat: aktualna sytuacja w oświacie. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony, za to, że byliście razem z nami.